A kiedyś cieszyłem się tylko z tego, że osiągnąłem wielki cel, nie? Że zostałem prezesem Della przed 40. I to jest niesamowite. Wchodzisz na ten, po pierwsze widzisz ten szczyt i wchodzisz na niego, wiesz, pierwszy obóz, drugi obóz, trzeci obóz, na czwartym musisz poczekać, bo jest kolejka i nie zostaniesz. Potem kogoś innego tam wysyłają i ty miałeś zostać prezesem, ale przez 2 lata czekasz w cieniu kogoś innego. Nagle przestajesz być samotną osobą. Bo jak prowadzisz firmę, no to zderzasz się z problemami,
których inni ludzie nie rozumieją.
Nie rozumieją, no.
O tym właśnie mówiłem.
Tak, sprzedałem firmę za 140 milionów złotych, co mam z tym zrobić, tak? Siedzieliśmy w tej knajpie, ja pamiętam, że się prawie z nim pokłóciłem, byliśmy tak po drugiej butelce wina. I on mi mówi, słuchaj, musisz te złe cechy tutaj się ich pozbyć, bo to ci nie da awansu, to się rozwala i tak dalej. A ja mówię, nie, słuchaj, muszę rozbudować te dobre cechy. A on mówi, czemu? No i wziąłem te chusteczki, zacząłem składać.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Maciej Filipkowski.
Cześć.
Filipkowski, nie Filipowski.
Filipowski był łyżwiarzem.
Tak. Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
I to jest najtrudniejsze pytanie chyba w tej rozmowie.
W porządku.
Dobra, jestem podcasterem i youtuberem. Na 50. urodziny zrobiłem sobie taką emeryturę.
Teraz?
Teraz.
A w przeszłości?
Oj, wieloma rzeczami byłem. Słuchaj, generalnie byłem szefem sprzedaży i szefem biznesów. Byłem prezesem Della na Polskę, a później na Europę Środkowo-Wschodnią i były republiki radzieckie. 27 czy 29 krajów. Nigdy nie mogliśmy się doliczyć, bo tam niektóre miały taki status, wiesz, kraju, nie kraju.
Wczoraj miałem podcast i właśnie doktor mówił mi, że ciężko jest określić niektóre kraje, czy są krajami, czy nie są.
Mhm. A to nawet z punktu widzenia biznesowego, czy myśmy tam mieli załogę, czy nie mieliśmy i tak dalej. Mhm. Ale taki trójkąt od Polski do Kazachstanu przez Grecję. Nie? Takie coś śmiesznego. A później byłem wiceprezesem Samsunga w Polsce, odpowiedzialnym za sprzedaż mobilu, B2B, jakieś tam 7 miliardów złotych obrotu, taki biznesik mały.
Malutki biznesik, malutki. A przejście, czyli byłeś w Dellu i później przeszedłeś jakoś do Samsunga, bo to jest dla mnie niejasne do końca.
Tak, a to jest ciekawa historia.
Okej, okay. Jasne.
Ja w 2002 roku przeczytałem pierwszą książkę, która zmieniła mi życie. Mówię o Samsungu i przejściu.
Okej. Okay.
Tylko tak muszę zbudować tą historię. Przepraszam cię bardzo.
Nie chciałem...
Czyli tylko... bogaty ojciec i biedny ojciec, która stwierdził, że odkryłem, co to jest dochód pasywny, nie? Trochę przereklamowany teraz, ale wtedy to była nowość. Mówię, wow, trzeba to zrobić. No ale nie potrafiłem. A potem Tim Ferriss zrobił swoją książkę 4 godziny tydzień pracy. Można wiele rzeczy powiedzieć dobrych i złych o tych książkach, ale na mnie wpłynęły bardzo mocno. I te dwie książki w pewnym sensie mnie trochę zdefiniowały później. I w 2007 roku stwierdziłem, to już wiem, jak to zrobić, co tam ten facet pisał 5 lat przedtem, nie? No i zacząłem kombinować, zrobiłem pierwszą inwestycję, drugą inwestycję, trzecią inwestycję, druga i trzecia to było nieszczęście, pierwsza wyszła. I w 2010 roku, czyli 3-4 lata później, kasa zaczęła się zgadzać, bo całe to równanie Kiyosakiego jest, kiedy twój dochód pasywny przekracza twoje wydatki i to możesz wtedy przestać pracować. No i to stwierdziłem, że fajnie. Zacząłem się, mówię, to jeszcze sprawdzę rok. Dobra, 11. Już
jeszcze jesteś w Dellu.
Jeszcze jestem w Dellu, jestem prezesem Della na Polskę i to wszystko tam działa, te firmy tam sobie działają. Jedno dobrze, dwie słabo. A tak naprawdę jedno już wtedy padło. No i wtedy Dell stwierdza, że dobra, to teraz pokierujesz Europą Środkowo-Wschodnią. Trochę Dell stwierdza, trochę ja się pcham, bo chciałem nowego doświadczenia, ego, ambicja, takie rzeczy, tak skóra, fura i komóra. I jest takie powiedzenie, że ludzie nie odchodzą z firm, tylko odchodzą od szefów. U mnie to się sprawdziło. Miałem szefa, który był, mieszkał w Dubaju albo z Afryki Południowej, był fatalnym człowiekiem. Do tej pory miałem szczęście do szefów i całą karierę w Dellu, muszę powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyłem. To była zajebista lekcja. No to powiedziałem, no dobra, skoro mój dochód pasywny się zgadza, to ja się zwalniam. No i położyłem papiery. Ten proces trwał 7 miesięcy, włącznie z jakimś awansem, próbą zatrzymania mnie i tak dalej. I ja się wtedy cholernie przestraszyłem, słuchaj.
Mhm.
Ja miałem 40 kilka lat.
To odrzucenie tych wszystkich nawyków i nagle wejście na taką nową kompletnie wodę?
Nie, wiesz czego się najbardziej... Znaczy tak, ale najbardziej się przestraszyłem. Przepraszam, to teraz zabrzmi z mojej perspektywy teraz, jak patrzę, to absurdalnie, ale co ja sobie napiszę na wizytówce?
Naprawdę
nie mam nawet wizytówek, nie? No bo to jakaś definicja, nie? Jesteś tam, wiesz...
Chodziło o status.
O status, jakiś coś takiego, nie? I mówię...
Kim ja teraz jestem?
Kim ja teraz będę i tak dalej. I takie było... O ja pierdziele. Nabierz powietrza, oddychaj spokojnie. To był ciekawy proces, bo Zanią, która jest moją partnerką, długo żeśmy robili. Ona w tym samym czasie robiła też proces wychodzenia z McKinsey'a. Czekajcie, bo się tu kabel trochę...
Tak, on jest czasami denerwujący.
I to było takie, a ja zrobiłem takie... I to czasami takie masz synchronicity pełne, taką wszechświat się synchronizuje i wtedy zapukał headhunter, jakaś pani mówiła, wie pan, Samsung szuka takiego człowieka jak ja. W życiu bym na taką ofertę nie przystąpił, a to było okej. To była bardzo fajna lekcja. Dell miał bardzo dobrą kulturę i tam się niesamowicie rozwinąłem. No ale ten szef mnie, wiesz, zepsuł mi po prostu atmosferę, a Samsung miał zupełnie inną kulturę. Taką, do której ja nie byłem przyzwyczajony, w której się nie czułem dobrze. I byłem tam chyba aktywnie 2,5 roku, wiesz, tam z jakimś garden leaf, tam jeszcze pół roku i tak dalej.
Co to znaczy? Jak byś określił te dwie kultury?
Wiesz, ja się wychowałem trochę w Stanach, trochę w Polsce. Tam do 19 roku życia, 20 mieszkałem w Polsce, potem prawie dekadę w Stanach, potem wracałem tutaj, mieszkałem i pracowałem praktycznie tylko dla amerykańskich firm. Więc nauczyłem się tej kultury polsko-amerykańskiej, budowania biznesu i tak dalej. I tam jest kultura rozwiązywania problemów. Oczywiście są gry, gierki, jak to w każdym stadzie naczelnych, nie? To nie ma znaczenia, czy to będą bonobo, czy szympansy, czy to będą ludzie na wysokich stanowiskach. Te gierki są. Ustalanie pozycji w stadach i tak dalej.
To się chyba nazywa wyścig szczurów w Polsce.
To, ale wyścig szczurów sugeruje, że gdzieś się ścigasz. Ja taki obraz, który ja pokazuję, to jest takie drzewo z gałęziami i każdy zastanawia się, na której gałęzi będzie spał, czy wyżej, czy niżej i tak dalej. I takie rozgrywanie, nie? Do kogo się przytuli, a od kogo dostanie w czapę. Nie?
Mhm.
I to jest normalne. My jesteśmy naczelnymi i to w każdej sytuacji społecznej w pewnym sensie to następuje. Pytanie, czy chcemy w to grać, czy nie chcemy w to grać i tak dalej. Ale ja rozumiałem tą grę, potrafiłem w nią grać, dobrze mi szło, super edukacja, wszystko inne. A to, co ja często mówię, że takim głównym negatywnym kulturowym wdrukiem, który mamy w społeczności Zachodu, jest poczucie winy. Ono wynika z chrześcijaństwa, z grzechu pierwotnego i tak dalej. Czyli
moja wina.
Ale to poczekaj, bo to można prościej. Nie spóźnimy się, no bo będziemy się z tym słabo czuli. Nie będziemy kłamali, bo ja nie mówię o psychotycznych przypadkach i tak dalej. Tak generalnie społecznie, nie będziemy tego robili. Jak coś zrobimy źle, to albo się z tym będziemy czuli, albo spróbujemy to naprawić. Generalnie mamy taką tendencję, że nie chcemy czuć się źle, winni pewnych rzeczy. Głównym negatywnym motywatorem kultur konfucjańskich, to przepraszam, ja nie jestem socjologiem i tak dalej. To jest totalnie moja opinia. Chętnie w komentarzach podyskutuję z socjologami, jeżeli nie mam racji. Jest poczucie wstydu. Czyli jak się spóźnisz, to spotkanie było na 15 po, a nie na 9. Jak jesteś nieprzygotowany na prezentacji, to nie jest to twoja wina, tylko tego Polaka, który obok ciebie siedzi, tak? A ty jesteś Koreańczykiem, bo tam siedzi szef. Jeżeli będziesz kłamał, to najgorszą rzeczą, którą możesz zrobić jako współpracownik takiej osoby, to jest powiedzieć, że on kłamie, no bo on wtedy straci twarz. Najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, to przyznać się do błędu, wziąć winę na siebie, ty tracisz twarz, on zachowuje i jest wtedy twoim przyjacielem. Strasznie trudna kultura w bardzo dużej firmie, która odnosi olbrzymie sukcesy, która jedzie tą kulturą swojego kraju w dół, spotyka się z rynkiem, który jedzie kulturą od dołu w zupełnie inny sposób, a ty jesteś pomiędzy jakieś 20% moich pracowników to byli Koreańczycy, nie? I masz takie sytuacje, w których jest po prostu trudno opanować. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że nie chcę tego robić. I to, że już miałem ten dochód pasywny i to, że już z jednej korporacji postanowiłem się zwolnić. Oczywiście zaraz biegnąc do następnej, spowodowało, że po niecałym roku stwierdziłem, że ja już robię pas. Pogadałem z moim szefem, on właśnie nastał, bo tam wymiana była, to był taki pół Brytol, pół Koreańczyk i poprosił, żebym został jeszcze jeden rok. Oferta finansowa była na tyle interesująca, że szybko sobie policzyłem, że ten jeszcze jeden rok przy tej ofercie, to jest jakieś 5 lat mojego życia na swoim, to biorę. No i po tam niecałych 3 latach, czy 2,5 roku po prostu stwierdziłem, że nie chcę. Także to było tak. Ale to pytałeś się, jak to przejście nastąpiło? To było poczucie strachu, braku przynależności, braku identyfikacji, które było głównym motywatorem.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
To jak sobie z tym poradziłeś, jak odszedłeś od Samsunga? Jak, no bo to jest taki, to jest to trochę taki kryzys.
Jak duże karty pamięci mamy, bo to długa historia.
Spoko, ja nagrywam długie podcasty.
To było 7 lat temu. Mhm. Ja sobie zaplanowałem, że na 45 urodziny się wyloguję. To zaplanowałem sobie, mając 30 lat, czy tam 31.
Wyloguję się, czyli przejdziesz...
Przestanę pracować dla kogoś, zacznę pracować dla siebie. Mhm. Bo my mówimy praca w korporacji, coś jeszcze. To nie ma znaczenia, jak pracujesz. Praca dla kogoś zupełnie inaczej definiuje to niż praca dla siebie. I udało mi się to zrobić w 46 urodziny. Tak, ten jeden rok był wart tego finansowo. No i potem miałem taki okres wyparcia, bo to było lato, więc chodziłem w klapkach i hawajskich koszulach na spotkania, gdzie znajomi przychodzili raczej biznesowo, pytali się, to gdzie idziesz do następnej pracy? Ja mówię, no nie idę. Ale nie, no mi możesz powiedzieć, no nie idę. I to trwało ze 3 miesiące. Potem wsiadłem w samolot i objechałem 4 czy 5 uniwersytetów, bo byłem na London Business School na kursie, byłem na Whartonie na kursie, byłem w Digital University, jak to się nazywa, przepraszam. Singularity University w Kalifornii. Chciałem iść na Stanford, ale jak już byłem, pamiętam, że jak byłem na Whartonie, który był ostatnim, to stwierdziłem, że jeszcze INSEAD gdzieś tam się przyplątał, to stwierdziłem, że już wystarczy, Maciek, już więcej się nie nauczysz, niż się teraz nauczyłeś. I to tak trwało rok. W międzyczasie pracowałem, próbowałem budować startup. Okazuje się, że nie jestem najlepszy w budowaniu startupów. Jestem dobry w pomaganiu startupach w wzroście, w budowaniu z nimi strategii, w szukaniu dla nich produktowców, marketingowców i tak dalej, ale jak ja mam sam to robić, to słabo. Zebrałem pieniądze z 1 000 000 złotych. Wtedy to było dużo pieniędzy. Wtedy się inaczej zbierało pieniądze. To był 2014 czy 2015 rok. No i ruszyliśmy na podbój świata. Pieniądze z dużym zespołem nie starczyły na szybko. Wiesz, ja przychodziłem z organizacji, w której więcej wydawaliśmy na kolacje z klientami, niż ja miałem miesięcznego budżetu na pensję. Nie? A więc to takie było, kurde.
To z tego też wynikało to, że nie mówisz, że nie byłeś dobrym startupowcem?
Że trochę tak, że przeskalowanie było inne, że nie do końca rozumiałem, jak ten biznes się buduje, że biznes model tego biznesu nie był najlepszy. On się potem zmienił. I że ja umiałem zajmować się rzeczami dużymi, strategicznymi, a tam trzeba było zajmować się operacyjną, że pracą, wiesz, u podstaw, pozakasać rękawy
i po prostu pracować.
I po prostu pracować. Co ja też robiłem, ale nie tak dobrze. Nie, akurat w tym nie jestem najlepszy. Jestem lepszy w ustawianiu niż w robieniu. No i w pewnym momencie dziewczyna, która ze mną pracowała lata temu, przyszła do pracy, żeby mi z czymś tam pomóc, innym. Siedzieliśmy w biurze, to był MobileMed, taka firma, która teraz całkiem fajnie się rozwija, obsługuje, ma 250, żeby 300 już chyba nawet rehabilitantów w całej Polsce i obsługuje po prostu pacjentów, którzy nie mogą albo nie chcą przychodzić do punktów rehabilitacyjnych, chcą mieć to w domu. Mhm. No chyba po 3 miesiącach Małgosia stwierdziła, że kurczę, nie masz problemu z tym wszystkim, co mówisz, masz problem z tą jedną firmą. Ja mówię, no to dobrze, to może chcesz ją poprowadzić. Tak. No i dogadaliśmy się, że ona ją prowadzi. No i została prezesem, ja się tam wycofałem, zostawiłem sobie pokoik, pracowałem, a ludzie przychodzili, wiesz, do Małgosi, a potem jak nie byli pewni, to do mnie, albo do mnie, w ogóle mijali Małgosię i to takie było śmieszne. I pamiętam taką rozmowę, Małgosia przyszła po paru tygodniach, dwa, może trzy tygodnie do tego pokoju, co zajmowałem, mówi, wiesz co, jest strasznie głupia sytuacja, no bo ja tu niby jestem szefem, ale ty tu jesteś i to wszyscy są skonfundowani. Mówię, nie, no mogę ich odsyłać, nie, nie. Ja chciałabym, żebyś się wyprowadził. Mówię, okej, okay, dobrze, do piątku. I zostałem wylany z własnej firmy, tak?
Zatrudniłeś dobrego CEO.
Tak, do tej pory prowadzi firmę, firma rośnie. Wywiad z Małgosią był chyba trzecim czy piątym wywiadem na audycji projektu i swoje życie. I ona jest taką osobą, która robi.
Zdziwiony byłeś, że cię wyrzuciła?
Nie, absolutnie. Wiesz co, to jest świetna historia, która się opowiada w tej chwili. Tak? Mm-hmm. I można opowiadać, że zostałem wyrzucony z własnej firmy. Na poziomie logicznym, z punktu widzenia firmy, z punktu widzenia tych układów międzyludzkich, wszystkiego, to była najlepsza decyzja, którą można było podjąć. Ona mi ją zasugerowała, ja się z nią zgodziłem i tylko na gwałt szukałem miejsca, do którego mogę się przeprowadzić. Nie?
Ale z drugiej strony, będąc we własnej firmie, jak ktoś ci mówi, że masz się wyprowadzić do piątku, to jednak pewnie jest takie uczucie.
To wiesz, żadna z tych firm nigdy nie jest moja. Mhm. Ja inwestuję zawsze jako mniejszościowy udziałowiec. Najwięcej to mam właśnie 30-40%. Staram się mieć dużo mniej, żeby osoby, które prowadzą firmy, były dużo bardziej zmotywowane do prowadzenia ich. Tak? I jak już powiedziałem, ja jestem słaby w prowadzeniu, w execution, tak? Ja jestem dobry w strategii, jestem dobry w tych układach międzyludzkich, jestem dobry w zrozumieniu, co jest potrzebne w firmie, w finansach, ale w takim codziennym prowadzeniu potrzeba mieć super zmotywowanych pracowników.
Czyli ten kryzys identity przełożyłeś sobie jakby na budowanie firmy i inwestowanie w firmy.
Wiesz co, kryzys przełożyłem w dużą dozę autorefleksji. Zacząłem się zastanawiać nad tym, co jest. Tą kupkę pieniędzy, którą oszczędziłem dzięki całkiem dobrym posadom, przełożyłem w inwestowanie w startupy. Był taki rok 15, 16, 17, że zainwestowałem w kilkanaście startupów, co było za dużą ilością firm na raz. Po pierwsze finansowo się wypłukałem, bo miałem trzy kupki. Jedną na życie, jedną na inwestycje i jedną na wszelki wypadek. Jak ta na inwestycje się zużyła, to od razu ruszyłem tą na wszelki wypadek, no bo nie będzie wszelkiego wypadku. Jak ta się zużyła i dalej chciałem inwestować, to ruszyłem tą na życie. I jak pamiętam, że w wieku 48 lat pojechałem do Gdańska do rodziców, powiedziałem, słuchajcie, możecie mi tak 5 tych na życie pożyczyć, bo nie mam na jedzenie dla dzieci.
Co cię tak wciągnęło? Zastanawiam się, zainwestować w kilka, powiedziałeś kilkanaście startupów.
Ja w sumie zainwestowałem w 34 projekty.
Ale w jakimś krótszym okresie czasu zainwestowałeś w kilkanaście. To jest takie ryzykowne?
To jest głupie.
Okej. Okay. Nie chciałem użyć tego słowa.
Nie, to jest cholernie głupie. Tak, to jest niezrozumienie ryzyka takich inwestycji. Tak? Inwestując w startup, kupujesz taką opcję mocno out of the money, daleko w przyszłości. Czyli zastanawiasz się, że kupujesz opcję na to, że Nasdaq będzie za 20 tysięcy za 10 lat, albo że Bitcoin będzie za 100 tysięcy za 10 lat.
Czyli nie? To jest myślenie 10 lat w przód.
10 lat w przód, ale z dużą dozą nieprawdopodobieństwa, że to się wydarzy. Przy czym jak się wydarzy, to masz wielką nagrodę. Mhm. I tak to jest ze startupami.
I z tego punktu widzenia warto zainwestować w większą ilość, bo chociaż jeden może się udać.
Tak, musisz budować portfel. Ja całkiem nieźle zarobiłem na startupach. Tak, jak teraz patrzę z perspektywy, dalej zarabiam, bo jeszcze są, to jest ciągle aktywny portfel, ja dodaję po jednym startupie, ja dodaję jeden startup w tej chwili w roku, ta lekcja mnie nauczyła. Nie dwa, nie trzy, jeden.
A te kilkanaście w jakim okresie kupiłeś?
18 miesięcy, 20 miesięcy.
Nie? Czyli startup miesięcznie.
Nie kupujesz startupu, kupujesz ułamek udziałów, nie kupujesz tam 4%, 10%, 2%, coś takiego. No ale to są, wiesz, tu jest 50 tysięcy, tu jest 100 tysięcy, tu jest 200 tysięcy dolarów, nie? I te sumy się dodają bardzo szybko. Wiele z tych startupów nie radzi sobie bardzo szybko. I masz taki okres, i to był bardzo trudny okres dla mnie psychicznie, bo po dwóch, trzech, czterech latach, większość z tych startupów wchodzi w coś, co się nazywa doliną śmierci. Czyli wchodzi w taki okres, że wiesz, nie wychodzi. Niektóre z nich się wybijają i wtedy zazwyczaj osiągają sukces, albo przynajmniej jakąś waluację dobrą i ktoś chce je kupić, albo zarabiają pieniądze. A wiele z nich w tej dolinie po prostu zostaje. Jak kupujesz jeden, czy dwa, czy trzy co roku, no to masz to ryzyko rozmazane. A jak kupiłeś ich dużo w krótkim okresie, to nagle praktycznie cały twój portfel pada. To jakbyś obserwował wyścigi, nie wiem, psów powiedzmy, nie? I nagle wszystkie się potykają. No, jeszcze jest 7 okrążeń, wszystkie się wykładają. I niektóre wstają, niektóre utykają i biegną dalej, niektóre biegną świetnie. No, ale ten moment, kiedy wszystkie się potykają, a ty nie masz pieniędzy, idziesz do rodziców pożyczyć kasę, nie wiesz, kim chcesz być, jest takim momentem, a może znowu poszukam sobie pracy i właśnie wrócę do dużej firmy. Tak, tak, w 2017 roku aktywnie szukałem roboty.
I czyli jak udało ci się nie znaleźć roboty?
Nikt mnie nie chciał zatrudnić.
Serio?
Tak.
Za kwestię kwoty?
Znaczy szukałem prac, które były mniej więcej na tym poziomie, co ja miałem. Więc to była kwestia stanowiska, kwoty, nie było ich dużo. Pamiętam takie rozmowy, które miałem z firmami, z ludźmi z całego świata, którzy tam, wiesz, zatrudniali osoby do zarządzania Polską czy Europą Centralną. I ten duch przedsiębiorczości ze mnie wychodził porami za bardzo. Nie, no bo nie pytałem się, jakie stanowisko, jakie coś tam, tylko jaki to jest biznes, jak to zarządzić, jak to zrobić i jak tak dalej. I byłem bardzo niezależny w myśleniu i to była jedna z rzeczy. A druga pewno, wiesz, no nie byłem gotów pracować za mniej pieniędzy niż X, cokolwiek. Ja jeszcze nie pamiętam, jaka to była wtedy suma, a wtedy nie było takich robót w Polsce dostępnych.
Czyli nie byłeś wystarczającym team playerem? Tak można to określić?
Nie, chyba nie byłem wystarczająco głodny.
Okej. Okay.
Nie. Wiesz, jak weźmiesz, spójrz na mnie, miałem 30 parę lat, jak zostałem tam szefem sprzedaży i potem prezesem, no to jesteś taki, musisz to zrobić, nie musisz się dochrapać, jedziesz.
Musisz udowodnić,
jak już jesteś tuż przed 50, to tak masz do tego większy dystans. Zrobisz to prawdopodobnie nawet lepiej. No ale nie będziesz biegał kółeczek wokół osoby, która cię zatrudnia, nie? A bardzo często te osoby chcą mieć taką osobę, która słucha.
Myślisz, że to była dobra decyzja z perspektywy czasu, jeśli chodzi o to, że cię nie chcieli zatrudnić?
Dla nich czy dla mnie?
Dla nich.
Nie mam pojęcia. Zatrudnili fajnych ludzi, te firmy całkiem dobrze sobie radzą. To duże międzynarodowe firmy technologiczne. Dla mnie była bardzo dobrą decyzją, bolesną wtedy, bo musiałem zdefiniować, kim jestem. Bo do tej pory byłem tym, wiesz, miałem niebieskie barwy, czy to jasno-niebieskie Dela, czy ciemno-niebieskie Samsunga i to było takie fajne, a musiałem zdefiniować, kim jest Maciej Filipkowski.
A czy nie mogłeś powiedzieć, że jesteś byłym dyrektorem Samsunga?
Bardzo często jestem tak przedstawiany, ale ja się tak nie czuję już.
Okay.
To jest kawałek mojej historii, ja to robiłem, to mnie ukształtowało i bycie, wiesz, szefem Europy Środkowo-Wschodniej to jest zajebiste, bycie wiceprezesem Samsungu to jest zajebiste, ale to już nie jestem ja, to kiedyś byłem ja. No i to jest tylko, patrząc z perspektywy, to jest tylko stanowisko.
Mm-hmm.
To nie jest osoba, to jest zajebiste.
Okej. Okay. Ten proces identyfikacji, dużo o nim słucham, na przykład o żołnierzach, którzy odchodzą z wojska i mają ogromny problem, właśnie taki kryzys identyfikacji. Czyli zacząłeś inwestować, później to inwestowanie poszło ci nie do końca tak, jakbyś sobie tego życzył.
Znaczy, tak mi się wydawało teraz z perspektywy czasu, po prostu ja nie rozumiałem, że inwestując w startupy potrzebujesz 10-15 lat na zwroty.
Mhm.
Ja myślałem, że włożę pieniądze, znaczy ja nie myślałem, nie zastanawiałem się, myślałem, że wiesz, będę bogaty za rok, nie?
Okej, okay. Czyli nie zatrudnili cię w tej pracy i co dalej robiłeś? To było dla ciebie pewnie trudne, bo to też było dla ciebie też takie identyfikacyjne, że myślałeś, że pójdziesz...
Co dużo rzeczy się działo w moim życiu, niekoniecznie związanych z robotą, nie? Urodziły się bliźnięta w 2016 roku, czyli tam parę lat po odejściu, co mnie przedefiniowało jako ojca, tak? Ja mam dorosłe dzieci, teraz miałem małe dzieci i miałem okazję powtórzyć pewne rzeczy i wystrzec się błędów młodości. Na przykład mniej więcej wyżyłem sobie prawie rok tacierzyńskiego. To chyba trwało 11 miesięcy. Pamiętam, że w listopadzie powiedziałem, przerwa, jadę na Jamajkę. Sam pierwszy raz w życiu pojechałem sam na wakacje. Powiedziałem, że po prostu muszę, poszedłem do jakiegoś biura turystycznego w centrum handlowym, w czym taki wyjazd, basen. W basenie mają być stołki, żebym mógł siedzieć w basenie i pić drinki w barze i nie wychodzić z niego. Stołki były 4 zawsze zajęte, więc nie udało się tego zrobić, ale wyjazd był fajny.
Mhm.
I to było to. Zacząłem bardzo dużo czytać. Ja czytałem 70, 80, 90 książek rocznie.
Biznesowych?
poradnikowych, biznesowych, różnych. W tej chwili dużo więcej sci-fi czytam niż tego typu rzeczy, ale to było ważne. I wtedy odkryłem trzecią książkę, która miała na mnie olbrzymi wpływ. To była książka Bena Zandera, The Art of Possible, czyli Sztuka Możliwego, Możliwości. Po polsku chyba też wyszła. I on tą książkę napisał z punktu widzenia dyrygenta Orkiestry Filharmonijnej o zarządzaniu zespołem. A jego żona, Rosalinda Zander, napisała tą książkę z punktu widzenia osoby, która przechodzi pewną przemianę. I tak co drugi rozdział jest. Ja pamiętam, że wtedy były wybory chyba prezydenckie, tak, bo na Trzaskowskiego się szło głosować. I stałem w tej kolejce, słuchałem, bo w większości słuchałem. Jak pchasz wózek, to jest łatwiej słuchać niż czytać. Słuchałem tej książki i tam padło właśnie taka rzecz, która mi dopasowała do moich wartości, nie? No bo miałem te wartości, potrzebuję się uczyć. To jest dla mnie ważne, odkrywać ciągle nowe rzeczy. Potrzebuję być niezależny i to jest to, co wyjście z pracy dla kogoś odcina ci sznurki, przestajesz. Znaczy masz sznurki, są pewne sznurki, na których wisisz, nie? Rodzina, zdrowie i tak dalej, ale...
Od których jesteś zależny.
Tak, i ja próbuję być jak najbardziej niezależny, ale bez przesady. Nie chcę być hobbitem, który mieszka i żywi się mchem w lesie. Ale brakowało mi tej trzeciej nogi, bo stół dobrze stoi na trzech nogach. Teraz za chwilę będą komentarze, że można postawić stół na jednej nodze u ciebie. Już się przyzwyczaiłem. I tam było to, że to było takie potrzeba oddawania, tak? Tak, dzielenia się tym, co masz i tak dalej. I to wszystko działo się równocześnie, czyli ja pcham ten wózek codziennie, wiesz, spotykam kumpli, którzy prowadzą duże fundusze czy duże korporacje w niedzielę, biegną sobie we dwóch czy we trzech, a ja zasuwam z wózkiem dla bliźniaków, oni do mnie machają, ja do nich macham, oni biegną dalej, a ja, wiesz, próbuję to odnaleźć. To były ciekawe takie momenty na Powiślu, gdzie spotykasz, wiesz, podchodzą, co u ciebie słychać. Mówię, ja jestem na tacierzyńskim. A, fajne, ja się nigdy na to nie zdecydowałem, nie? Jak sobie to wszystko ułożyłem, to zaczęły rzeczy się zdarzać. Tak zupełnie naturalnie. Bo kolega przyszedł, powiedział, że ma biznes na Śląsku, który mu nie idzie, który odziedziczył i prosi o pomoc. Tam biznes duże kilkadziesiąt milionów złotych. Kiedyś ma szansę na 100 milionów złotych. Jak co z tym zrobić? No zaczęliśmy to sprawdzać, pracować. Jeździłem tam pociągiem przez prawie 2 lata. Czy ponad 2 lata. I któregoś dnia w tym pociągu wymyśliłem, a jeszcze czytałem książkę Michała Szamfrajskiego, tą pomarańczową.
Nie czytałem.
Nie, Zaufanie, jeżeli waluta przyszłości. On tam opisał, jak zrobił swój biznes na książce. Taka instrukcja, jak zrobić biznes na influencingu.
Czyli to nie jest finansowy ninja.
Nie. Finansowy ninja to ja szczerze mówiąc nigdy nie przeczytałem.
Kupiłem
kilkanaście i rozdałem swoim dzieciom i tak dalej. Ale sam, znaczy przejrzałem tą książkę i stwierdziłem, że większość z tych rzeczy kumam. Tak,
tak właściwie to jej nie kupiłem, ale mam ją. Chyba nawet ją dalej mam. Nieważne. Ale chciałem się poprawić.
A ta książka akurat byłem z synem chyba w Bułgarii, a to też była to ciekawa przygoda, bo ja stwierdziłem, że zacznę zajmować, dzięki tym małym, zacznę z dużymi mieć lepsze relacje i tak zawsze jeździliśmy do jakichś takich lekko wypasionych miejsc na wakacje, nie? A my po pierwsze nie mam kasy, a po drugie fajnie by było mu coś pokazać, pojedziemy do Bułgarii. Wziąłem taki prosty hotel w Bułgarii na Złotych Piaskach, tam gdzie kiedyś jeździłem z rodzicami pod namiot, jeszcze wtedy nie było tylu hoteli tam. Tak, młody się świetnie bawił. Ja stwierdziłem, że nie mogę. Muszę nauczyć się zarabiać lepiej pieniądze, bo chciałbym jednak żyć na poziomie, do którego przywykłem. Nie? Ten hotel był dobrą rzeczą i wtedy czytałem tą książkę. I siedziałem w pociągu i wymyśliłem, że zrobię podcast.
I to było połączone z tą potrzebą oddawania?
To było połączone z wieloma rzeczami. Wymyśliłem nazwę podcastu, zaprojektuj swoje życie. W tej chwili nie wiem, czy tak bym nazwał tą audycję, aczkolwiek jest trochę taka przekorna.
Czemu nie wiesz, czy byś tak ją nazwał?
No bo wiesz co, życie nie da się zaprojektować. Można mieć pomysły, wektory i tego typu rzeczy, ale można mieć pomysł na siebie go realizować.
Biznesplan też da się zrobić, a ciężko zrobić tak, żeby on wyszedł idealnie.
Tak, to chyba Patton powiedział, albo przepraszam, któryś z generałów francuskich nawet, że każdy plan bitwy przetrwa tylko do pierwszego spotkania z przeciwnikiem, tak?
Ale plan można mieć.
Tak, świetnie o tym powiedział profesor Płoszański u mnie w wywiadzie, że projektuj swoje życie, ale nie przywiązuj się do tych projektów, nie? I to jest dobre. Ja to nazywam wektorami. Nazywam to w ten sposób, że wybierz sobie kierunek, znasz miejsce, w którym jesteś. To jest super ważne. I to mi zajęło z 5 lat.
Właśnie to chciałem powiedzieć.
To mi zajęło z 5 lat. Nie, ale jak wiesz, gdzie jesteś, tak? Stawiasz ten pin tutaj, nie? Na mapie. I potem robisz wektor. Wektor ma dwie składowe.
Myślę, że to jest zbyt skomplikowane, żebyśmy to tak puścili dalej. Wiesz, gdzie jesteś. Co dokładnie masz na myśli, mówiąc, wiesz, gdzie jesteś? Jak to określić? Czemu się śmiejesz?
Bo powiedziesz, że to jest skomplikowane, ale to jest jeszcze bardziej skomplikowane, jak określić, wiesz, gdzie jesteś. Mhm. Wiesz, gdzie jesteś. Dobrze wiedzieć, w jakim zdrowiu jesteś. Mhm. Fizycznym, psychicznym. Jakimi ludźmi się otaczasz i jaki mają na ciebie wpływ. W jakim związku jesteś, jeżeli jesteś w związku. Jakie masz relacje ze swoimi najbliższymi osobami, nie tylko z rodziną. I to zarówno w górę, czyli rodzicami, jak i w dół, czyli dziećmi, i w boki, czyli z partnerami, przyjaciółmi. Warto wiedzieć, kto pociąga za twoje sznurki.
Mówisz o tych relacjach. Warto je określić po to, żeby móc podejmować decyzje w przód? Czyli nie do końca wiem, dlaczego...
No dobra, jeżeli ktoś ciąga cię za sznurki, tak? Praca cię ciąga w lewo, bo masz jeździć po świecie, a partner czy partnerka ciągają cię w prawo, bo masz siedzieć w domu, to czy ty masz swobodę podejmowania decyzji, jak te sznurki są mocno zawiązane i mocno ciągane?
Nie do końca.
No to o tym mówię.
I musisz to wziąć pod uwagę, podejmując decyzję.
Tak, i potem możesz decydować, które sznurki będziesz odcinał, czy rozwiązywał, czy dyskutował na temat siły napięcia ich, nie? Można zmienić pracę, można zmienić stanowisko, można zmienić partnera czy partnerkę. To jest trudniejsze niż zmienić pracę i często boleśniejsze.
Czasami potrzebne.
Tak. Ale nie polecam. Przeszedłszy to, nie polecam. Procesu. Skutki są ok. Wracając, czyli jak wiesz, gdzie jesteś, tak? Czyli jakie masz zdrowie, jakimi ludźmi się otaczasz, jakie masz finanse. Świetna rzecz jest taka, zwolnię się z korporacji, dostanę 6-miesięczną odprawę, wymyślę biznes, będę działać. Potrzebujesz mieć to nawet, i Michał Szafrański, i Jowita Michalska, wielu gości mojej audycji mówiło, potrzebujesz mieć 2, 3, 4 lata kasy na koncie. Szafi wziął hipotekę na mieszkanie, które posiadał, żeby mieć gotówkę, żeby móc mieć ten zapas. Ja ten zapas miałem, go zużyłem i to była bardzo bolesna lekcja. Finanse są super ważne w planowaniu naszego życia. Co by o tym nie gadać?
Finanse ogólnie są bardzo ważne. Mam teraz trochę dziwne, że niektórzy ludzie mówią, że pieniądze nie są ważne.
Albo je mają, albo...
Albo nie rozumieją, że są potrzebne.
Nie rozumieją, jak na nich wpływają te pieniądze, nie? Ale to nie znaczy, że trzeba mieć dużo pieniędzy. Trzeba po prostu zrozumieć, ile wydajesz, ile musisz wydawać. Bo jeżeli wziąłeś hipotekę, to możesz to mieszkanie sprzedać, wtedy będziesz mniej płacił. Ale jeżeli masz dzieci, to prawdopodobnie przez najbliższe kilkanaście lat będziesz się utrzymywał jeszcze. W taki czy w inny sposób, tak? I są pewne rzeczy, na które trzeba mieć pieniądze, a są pewne rzeczy, na które warto mieć pieniądze, nie?
Plus zdrowie, które może cię teoretycznie popsuć.
I trzeba mieć zapas na takie rzeczy, tak? No, ja spadłem z hulajnogi, więc wiem, jak to jest. Chodzę po schodach tutaj. Doszedłem prawie że bezwinny, bo się pogubiłem. Co jeszcze rok temu czy dwa lata temu byłoby wyczynem nie do osiągnięcia dla mnie.
Gratulacje.
Dziękuję. Więc jak już wiesz, gdzie jesteś,
jeszcze chciałbym do tego dodać. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyś wiedział, co cię interesuje albo co lubisz, bo o tym nie powiedziałeś.
Nie. To gdzie jesteś? To jeszcze warto wiedzieć, kim jesteś, co jest dla mnie trochę obok.
Okay.
Kim jesteś, to są według mnie twoje wartości. Ja określiłem swoje 3 wartości, według nich żyję. W audycji Zaprojektuj swoje życie mamy 4 wartości, wokół nich działamy. Jakość ponad ilość na przykład jest taką wartością, czy priorytety innych osób nie są naszymi priorytetami, co dla naszych klientów czasami, którzy płacą za reklamy, coś innego jest trudne do przełknięcia. Dla nas tak jest. I jak już wiesz, kim jesteś i gdzie jesteś, To dla mnie jest trochę rozłączne. Mogę się z tobą zgodzić, że to jest do połączenia, ale to jest już semantyka. No to warto zastanowić się, dokąd chcesz iść. I kiedyś myślałem o tym, że warto mieć latarnię i do niej płynąć. Ale potem sobie zdałem sprawę, że ta latarnia jest tylko wyznacznikiem kierunku. Bo żaden statek nie płynie do latarni, bo jakby płynął do latarni, to by się rozbijało, nie? I dlatego zacząłem mówić o wektorach, nie o latarniach. I wektor się składa z 2 rzeczy. Znaczy z 3 rzeczy. Pierwsze to punktu, którym zaczynasz. Kierunku, który nadajesz i siły, której nadajesz. Czyli jak coś jest super ważne dla ciebie, no to warto nadać więcej siły, ale warto też nadać we właściwym kierunku. Jak nie masz pewności, no to ty możesz mieć dużo mniejszych wektorów. Jak piszecie sobie w Google'ach, że chcecie dojechać do Sopotu, mojego rodzinnego miasta, tak? Z dowolnego miejsca na świecie. No to Google poszuka, gdzie jesteś, wektor, dokąd chcesz dojechać, a potem ta droga nie jest taka, jak ten wektor, tak? I tak jest w życiu.
Plus jeszcze określi ci, czym chcesz tam dojechać. Samolotem, pociągiem, na rowerze.
Nie chciałem aż tak komplikować, tak?
A to jest bardzo skomplikowane.
Tak, jeżeli samolotem, to czasami jesteś w centrum Warszawy, to czasami musisz cofnąć i pojechać na Okęcie, tak?
Mhm. Bo ja sobie myślałem też o określaniu tym, bo ty powiedziałeś, gdzie jesteś i kim jesteś. Wydaje mi się, że też ważne jest, żeby określić to, ile ma się w sobie energii i czy chce ci się na przykład rywalizować z innymi ludźmi, którzy mają więcej energii od ciebie.
A to wtedy warto zapytać się, z kim jesteś.
To znaczy?
A skąd czerpiesz energię?
Z siebie?
Okej, ja z ludzi.
Rozwiń.
No, ja doładowuję baterie spotkaniami, rozmowami, interakcjami z ludźmi.
Czyli jeśli na przykład w cudzysłowie brakuje ci motywacji, to idziesz się z kimś spotkać?
Aż tak tego nie używam, nie? Ale czasami po prostu czuję, że brakuje mi ludzi. Wtedy idę do ludzi i pojawia się motywacja.
Jesteś ekstrawertykiem czy introwertykiem?
Tak.
Ekstrawertykiem czy introwertykiem?
Tak.
Czemu tak odpowiadasz?
No bo jestem ekstrawertykiem wtedy, kiedy ładuję się z ludźmi. Jestem introwertykiem wtedy, kiedy zamykam się w mojej jaskini i potrzebuję pobyć sam, poukładać sobie to wszystko. Wiesz, spotkania z ludźmi ładują, ale zużywają. Bycie samemu ładuje, ale zużywa różne rzeczy. Moim zdaniem no nie ma ludzi, którzy są w 100% tacy czy tacy. Są ludzie, którzy mają przewagi. Zależy to od pory dnia, pory tygodnia, sytuacji i tak dalej. Lubię być sam ze sobą. Sprawia mi to przyjemność. Nie lubię tego za dużo, bo no kurde, nudny jestem.
Ja się lubię zastanawiać nad rzeczami. Plus mam wrażenie, że nie wszyscy lubią się zastanawiać nad takimi rzeczami, nad jakimi ja się zastanawiam. Spotykania z tymi ludźmi nie jest tak, nie zawsze jest tak, że mnie budują.
Ale możesz być z kimś i być sam. Możesz taki moment wyciąć, nie?
Ja, co masz na
jesteś
myśli?
Na imprezie, wychodzisz na balkon, nikogo nie ma, możesz chwilę pobyć sam.
To prawda. Możemy w takim razie zacząć temat, o którym generalnie mieliśmy porozmawiać. Myślę, że to jest dobry moment. O budowaniu właśnie ludzi wokół siebie. I ja nie wiem, ja chyba mam też tak, że spotykam się z ludźmi i czasami mam wrażenie, że w tym czasie mógłbym robić coś innego.
Często? Czy rzadko?
Raczej często. Mhm. Dlatego się mało zadaje z ludźmi.
A jak ten wywiad idzie na razie?
A czego pytasz?
Czy mógłbyś robić coś innego, się pytam.
To jest pułapka tego, co mówię, bo jak za każdym razem, jak to powiem, to osoba, z którą rozmawiam, myśli sobie, że to jest odnośnie jej.
Nie, ja teraz zażartowałem.
Ale to się zdarza w normalnym życiu. A jak nie powiedziałbym tego sobie, gdybym tak myślał, bo uważam, że to jest właśnie jakoś w jakiś sposób niekulturalne, więc nie chciałbym, żeby tak pomyślała. Nie, wywiad idzie super.
Widzisz, to jest to poczucie winy, o którym mówiliśmy, nie? Nasze ukształtowanie kulturowe jest tak silne, że nie chcesz mieć poczucia winy, żeby ta osoba się źle nie poczuła.
No to chyba dobre.
Jeżeli w tej kulturze jesteś wychowany, to tak.
Jeżeli jestem miły, to tak.
No nie chciałbyś stracić twarzy, gdybyś był wychowany w kulturze konfucjańskiej.
Czyli musiałbym powiedzieć?
Nie, to byłby taki... musiałbyś tak zrobić, żeby ta osoba nie straciła twarzy. To jest po prostu inne, my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Dobra, robimy totalny side note niepotrzebny, tak? Mm-hmm. O ludziach chciałeś pogadać. Mm-hmm. Wiesz co, ja to chyba całe życie robiłem, ale to nazwałem niedawno dzięki audycji, bo wyczytałem taki cytat z Malcolma Gladwella, jeśli dobrze pamiętam, w którym on mówi, że ludzie, którymi się otaczamy, powodują pewne odbicia idei. Możemy z nimi porozmawiać, te idee się odbijają. I te idee odbijając się kształtują nas. Czyli ci ludzie nas kształtują i stajemy się innymi ludźmi. I zaczynamy myśleć inaczej. Myśląc inaczej robimy inne rzeczy, a robiąc inne rzeczy stajemy się innym człowiekiem. I taki bardzo prosty przykład mogę zobrazować już w tej chwili. Ja tydzień po swoich 50 urodzinach, czując się super młody, bo impreza była zacna, wsiadłem na hulajnogę elektryczną, jechałem sobie, zaczęło lekko padać, niemocno. Wjechałem na chodnik i z chodnika przed pomnikiem Witosa, tuż przy moim biurze, wjechałem na marmur, nie zauważyłem, było ślisko. Jak pierdyknąłem, to jestem po 4 operacjach, mam sztuczne kolano, śrubę w kostce, śruby w barku, mój duży palec u nogi stał do góry 90 stopni, to w szpitalu mi na żywce nastawiali, więc to w ogóle było bosko. Mogę szczegóły opowiedzieć, więc rozpierdzieliłem się nieźle. Mam firmę rehabilitacyjną, potrafiłem sobie z tym w miarę poradzić. Pierwsza operacja, znaczy najpierw wyszukanie ortopedy. Teraz mam ortopedę, którego bardzo lubię, pozdrawiam Macieja.
Pozdrawiam.
Który kroił mnie kilka razy i już potrafimy się nabijać z tych rzeczy, które ze mną się dzieją. Mam rehabilitantów, już teraz to cały zespół kilkuosobowy, które przychodzą zależnie od, bo to inaczej rehabilitujesz bark, inaczej kolano i tak dalej. No i potrzebowałem zacząć się ruszać, a jestem leniwy, tak? Tu masz piękny kubek o prokrastynacji. Jeżeli chodzi o moje zdrowie fizyczne, to...
Dlatego go tam postawiłeś?
Tak, schowałem kubek, żeby się nie denerwować i patrzę tylko na czerwoną tutaj kropeczkę. Tak? No i kurczę, trzeba było zacząć ćwiczyć. Nie? Ja wiedziałem, że to muszę zacząć robić, bo sama rehabilitacja nie wystarczy i tak dalej. Miałem nadwagę. Niespecjalnie się ruszam. Przed urodzeniem bliźniąt jeszcze chodziłem w miarę na siłkę, coś tam robiłem, rower i tak dalej. Urodziły się bliźnięta, to jednak poziom takich domowych obowiązków był przytłaczający. Na tyle przytłaczający, że wiesz, kilo czy dwa przyszły. Operacja dodała mi kolejne 8-10 kilogramów. Znaczy to brak ruchu. Brak ruchu, środki przeciwbólowe i tak dalej. No i stwierdziłem, że trzeba zacząć się ruszać. No i próbowałem tam, wiesz, tego, tamtego, z jednym trenerem, z drugim. Trenerzy zazwyczaj są młodymi osobami, które, wiesz, zaczynają swoją karierę i to nie działało. Ja jestem cwaniakiem, który lubi prokrastynować, więc wiesz co, dzisiaj nie możemy ćwiczyć, bo boli mnie tutaj opuszek lewego ucha i to jest śmiertelna choroba, nie? No i tak długo szukałem, aż znalazłem kumpla, który był dyrektorem generalnym Dela, był szefem PIU i również postanowił zmienić swoje życie i zaczął szkolić się na trenera crossfitu.
Proszę bardzo.
I robił to. Znamy się od 25 lat, może tam 24. Ja podpisywałem, jest Ormianinem, ja podpisywałem jego papiery jeszcze do Kwaśniewskiego na obywatelstwo polskie jako tam rekomendację. No i on mnie zna. Wiem, że jestem leniwy. Więc była bardzo krótka piłka. Dogadaliśmy się. Po pierwsze, nie za darmo, żeby było fair z obu stron. Po drugie, z dużym bonusem na koniec roku za brak kontuzji. A po trzecie, jak mówię, że boli mnie lewy opuszek ucha prawego i to jest śmiertelna choroba, to słyszę tylko taką bardzo przyjemną wiązankę przez telefon, gdzieś około 5:36. Masz tutaj być za 20 minut i wiesz, pedałować, a ja będę za 40 i ćwiczymy, nie? Nie ma odpuszczania. Trochę przerysowuję, ale teraz się śmiejemy, ale mówiliśmy o zmianie, więc ja postanowiłem, że będę sprawnym człowiekiem, bo mam małe dzieci i jak oni będą mieli 18, to ja będę miał 65 lat. To już jest taki wiek, widziałem po moim ojcu, to jest taki wiek, zaczyna się twoja sprawność tak drastycznie zmniejszać.
Jeśli nie ćwiczysz.
Generalnie zaczyna się zmniejszać, ale jeśli nie ćwiczysz, to jest wykładnicza taka spadek, ten logarytmiczny, bo to w drugą stronę, nie? Więc postanowiłem, że będę sprawnym człowiekiem, że dam im jakieś wzorce też sprawności fizycznej, aktywności fizycznej i tego typu rzeczy, żeby chcieli z ojcem pójść na basen czy tego typu rzeczy. I to był mój główny motywator. Czyli wiem, gdzie jestem, nie jestem sprawny. Wiem, kim jestem leniwy. Mam motywację.
Dzieci.
Dzieci. I teraz muszę zbudować krąg ludzi ciasny, żebym nie mógł się z niego wyrwać, który będzie miał na mnie wpływ. Ortopeda, fizjoterapeuci, Aster, który jest moim trenerem, Kuba, który mu pomaga.
Mogę cię zapytać jedną rzecz? Czy robisz jakąkolwiek z tych rzeczy samemu, czy zawsze przy jakichś ludziach? Mówię o ćwiczeniach.
Już teraz ćwiczę, zdarza mi się ćwiczyć samemu, zdarza mi się włączyć aktywność fizyczną samemu. Ale wiesz, no pojechałem na 3 tygodnie wakacji, to 2 tygodnie ćwiczyłem. Trzeci już, ale faktycznie, że siłownia była fatalna w tym hotelu, była po prostu brudna. I ta przyjemność, więc zacząłem chodzić na basen i po prostu robiłem godzinkę basenu, nie? Mhm. No i co się stało? Ćwiczę. Zacząłem w grudniu zeszłego roku. Nagrywamy to w dniu pogrzebu królowej Anglii, Wielkiej Brytanii, czyli ćwiczę...
19 września.
10 miesięcy. Z przerwą na operację. Wróciłem po operacji, myślę, że 2-3 tygodnie szybciej dzięki temu. Ćwiczę mięśnie, których nie miałem, to też było ciekawe, dotyczące postury i postawy, czyli mięśnie strzałkowe, łydki.
To też są trudne ćwiczenia.
Brzuchate, głębokie. Tak, tak, no wiesz, ja robię takie ćwiczenia leżąc na brzuchu, mam różowe...
Kulki?
Nie kulki, tylko tarcze, jak to się nazywa, Boże, ciężary na sztangę.
Nie wiem, jak to się nazywa. Ciężary na sztangę się nazywa.
No to, nie, to się nazywa jakoś, nie? No talerze, tak? Talerze. Ale mam takie małe, różowe talerze po kilogramie i robię taki ruch od pośladka nad głowę. I ten kilogram to jest dużo.
To na bark.
Tak, na bark. Więc robię dużo na bark, dużo na postawę, dużo na tego typu rzeczy. Nie robię na to, żeby wyglądać, tylko żeby się poruszać. No i wiesz, co się stało? Mogę wstać z kanapy przed telewizorem, nie schodzić na czworaka, co jeszcze rok temu było niemożliwe.
Tak się poskładałeś na hulajnodze?
No.
Wow, to poślizgnąłeś się na niej? Jak wyglądał wypadek?
Byłem w zakręcie, hulajnoga pojechała dalej w lewo, a ja jechałem dalej prosto i spadłem na bok i cała jedna strona się zepsuła.
Wow.
Gdy jechałem 4, może 6 na godzinę, gdybym jechał 20, to jeszcze miałbym trepanację czaszki robioną, albo bym nie przeżył.
I to poślizgnęło się w deszczu?
Zaczynało padać, wiesz. Ja byłem 50 metrów od biura. To są te wiesz, wszystkie wypadki zdarzają się blisko pracy lub blisko domu, nie?
Wtedy, kiedy nie uważasz.
Bo już jesteś blisko, bo zaczęło padać, to przyspieszę, żeby, wiesz, żeby nie zmoknąć i tak dalej. Nieważne. To podjąłem absurdalną decyzję, żyję z jej konsekwencjami i tak dalej. Mówiliśmy o tych ludziach. Ci ludzie spowodowali, że jestem sprawny.
I to jest twój argument za tym, że ludzie są bardzo ważni i też działają jako motywatorzy.
Wiesz co, jest taka organizacja, do której należy, nazywa się YPO, czyli Young President Organization, międzynarodowa, założona w latach 50. przez młodego przemysłowca z Teksasu, który nie odziedziczył biznes, nie miał z kim o tym pogadać. Jest 20 tam parę tysięcy osób w tej chwili. W Polsce pod 100 osób podchodzi. I ta organizacja mnie tego nauczyła, bo ma taką instytucję, która nazywa się Forum, gdzie akurat moje forum to są sami faceci, ale grupa ludzi spotyka się raz w miesiącu i przez 3 godziny rozmawia o problemach, zagadnieniach, obszarach, które interesują członków. Nie? I ma 2 osoby, prezentują, mówią o tym, co ich w tej chwili męczy i reszta im pomaga spojrzeć na to z innej perspektywy.
Ale tylko w kwestiach biznesowych czy ogólnie?
Nie. To zaczyna się od kwestii biznesowych, ale ogólnie. Ja to skopiowałem, zacząłem robić mastermindy. Mam 3 takie mastermindy, które prowadzę. I
mastermindy, czyli grupy...
Spotkania osób, które odbywa się 10 razy do roku na Zoomie i raz w roku co najmniej się spotykamy. Myślę, że będziemy to robili częściej, bo taką mam... Taki mam feedback od grup, nie? Znaczy z jednej strony za często nie można, bo te grupy są z całej Polski i spotkanie zdalne powoduje, że jest łatwiejsze, a z drugiej strony za rzadko też nie działa. I rozmawiamy. No, dam ci przykład, totalnie zmyślam, bo wszystko, co tam jest powiedziane, zostaje w tym kręgu, nie? Ale wyobraźmy sobie sytuację, że masz rozmowę i na jednym spotkaniu będziesz mógł opowiedzieć o tym, że... masz problem ze wspólnikiem, założyłeś firmę, budujesz tą firmę, ale nie dogadujesz się ze wspólnikiem. 10 lat temu, jak zaczynaliście, było świetnie, 5 lat temu było ok, teraz masz ochotę zamordować tego człowieka. Co z tym zrobić? Czy kupić tą firmę, czy sprzedać tą firmę, czy wyjść, co zrobić? A druga rozmowa, którą masz, zastanawiasz się, czy jesteś dobrym rodzicem. Nie? Czy to w ogóle jest dla ciebie dobra rzecz, bycie rodzicem i tak dalej, i tak dalej. Więc to są taki, taka szerokość obszarów. I teraz ciekawa rzecz, która jest zinstytucjonalizowana przez YPO, ja też ją robię, to nie możesz nikomu poradzić, ani nie możesz ocenić tego, co mówi.
Czyli załóżmy, że rozmawiacie o tym, czy ktoś jest dobrym rodzicem i oni nie mogą ci poradzić, to jak wygląda rozmowa?
Po pierwsze, nie możesz ocenić tej osoby. Taki non-judgmental communication, czyli komunikacja bez oceny. Czyli bierzesz tą osobę taką, jaka ona jest. Kropka. Nie wychowałeś się z tą osobą, nie rozumiesz jej motywatorów, nie rozumiesz, jak jej rodzice wychowywali, partner, partnerkę. Nie masz takiej wiedzy, żeby oceniać. Jedyną rzecz, którą mógłbyś zrobić, to przyłożyć swoją miarkę do tej osoby i postawić się nad nią i powiedzieć, ja ciebie oceniam. Tak jak nauczyciele to robili. Nie oceniasz. Mhm. Po prostu akceptujesz tą osobę taką, jaka jest. To po pierwsze. A po drugie, możesz pomóc tej osobie, tylko nie bezpośrednio. To nie jest wyjście z kumplami na piwo i powiedzenie, a stary, weź tam, zostaw ją, idź i zrób, będziesz szczęśliwy. Nie, to nie można tak zrobić. Bo, jak już powiedziałem, nie znasz wszystkich sznurków. Nie jesteś w stanie ich pojąć. A co dopiero wiedzieć o nich. Możesz opowiedzieć o swoim doświadczeniu podobnym, nie przemycając rady. Czyli ja, jak miałem problem ze wspólnikiem, to rozmawialiśmy na ten temat. Jak nie mogliśmy się dogadać, to postanowiliśmy, że sprzedam swoje udziały i dogadaliśmy się do ceny. To może nie była najlepsza rynkowa cena, ale ja się czuję z tym lepiej, nie? To jest moje rozwiązanie. Niekoniecznie najlepsze dla ciebie.
I tyle.
Tak. Druga rzecz, którą możesz zrobić, to pokazać lustro. Czyli ty, jak mi opowiadałeś, to ja usłyszałem to i to i to i to wywołało u mnie takie emocje.
Czyli to jest taka forma terapii. Nie terapeutycznej.
Bardzo często rozwiązujesz bardzo biznesowe problemy, więc tam do terapii trochę brakuje, nie? Jak dochodzimy, a zdarzałeś takie momenty, że dochodzimy do momentów, kiedy powinna włączyć się terapia, to ja mówię, przepraszam, stop, to tutaj jest potrzebny terapeuta, poszukajmy go razem albo coś takiego, to ta grupa nie jest w stanie tego zrobić, nie?
Czyli jest jedna osoba taka zarządzająca.
No ja jestem, w mastermindzie to jestem ja, tak. W forum YPO czy w forum IO jest też taka organizacja, to te osoby się zmieniają co roku.
To nie jest łatwe komunikować się w ten sposób.
To jest cholernie trudne. To jest cholernie trudne, ale wiesz co, jak się tego nauczysz, to jest niesamowite, jak mocno się świat otwiera. Ja mam taką opowieść, jak wracałem kiedyś z Kalifornii, chyba z San Francisco, z jakiegoś spotkania google'owego i tam było dużo ludzi z całego świata i był taki Czech i idziemy do tego samochód zamawiałem. Ja mówię, że lecę na lotnisko, on to się ze mną zabrał. To były początki Ubera, więc ja zamówiłem Ubera, jeszcze taki wielki przyjechał, to było takie wow, Uber, wiesz, jak to fajnie, z telefonu można taksówkę zamówić, nie? Przepraszam, to wtedy było, wiesz, tak dobre, jak z telefonu można zadzwonić, nie, bez kabla. Pojechaliśmy na lotnisko i robimy check-in, odprawiamy się i zgadało się, że jesteśmy obaj z YPO. No to znaleźliśmy miejsca koło siebie, tak nam pani poprzestawiała. To był najdłuższy lot, to było chyba 14 godzin, ja nie spałem w ogóle, gadaliśmy non-stop.
14 godzin?
14 godzin. No, ja poznałem całą historię jego życia, on poznał moją, mieliśmy pełną otwartość, bo ta organizacja powoduje to, że rozumiesz, jak się komunikować i masz pełną otwartość i rozumiesz, że ta rozmowa jest poufna. To nie jest tak, że pójdę i będę opowiadał na całym świecie, o czym była ta. Mogę rozmawiać o tej rozmowie, mogę rozmawiać o tym człowieku, ale nie mogę robić tego. I to samo się dzieje na tych spotkaniach, tak? Że pierwsza osoba zaczyna mówić o jakimś problemie biznesowym, druga jakimś innym i za każdym razem trochę bardziej się otwierasz. I dlatego nie możesz oceniać, bo jak ocenisz, to zamkniesz. Dlatego nie możesz robić dowcipów, bo to też zamyka, nie? Strasznie. To jest proces, to jest strasznie skomplikowany proces, ja się go 10 lat uczyłem, ale on jest rewelacyjny. I powoduje, że jako biznesmen prowadzący firmę, czy bizneswoman, nagle przestajesz być samotną osobą. Bo jak prowadzisz firmę, no to zderzasz się z problemami,
których inni ludzie nie rozumieją.
Nie rozumieją. No.
O tym właśnie mówiłem.
Tak, sprzedałem firmę za 140 milionów złotych. Co mam z tym zrobić, tak?
Z kumplami przy piwie.
Ciesz się, zajebiście.
A to wcale nie, bo to zaczyna ci się... Wiesz, zrobiliśmy konferencję Zaprojektuj swój biznes i najlepszy panel to było życie po exicie, tak jak przyszli.
Czyli ten problem goście. Identity.
Nawet nie identity, tylko pieniędzy. Nie? Tam byli ludzie, którzy opowiadali, no słuchajcie, sprzedałem firmę, czy sprzedałem kawałek firmy. Tam, jak miałem 27 lat, sprzedałem kawałek firmy, dostałem 4 czy 5 milionów złotych. W styczniu, w lutym już, w grudniu już nic nie było, tak? A żyłem na poziomie tam 8 tysięcy złotych miesięcznie, tak? I to było okej. Okay. Nagle dostałem tyle pieniędzy, więc stwierdziłem, że mogę robić wszystko. Zrobiłem wszystko i pieniądze się skończyły. Bardzo, bardzo częsta historia, tak? Że wyszedł mi jeden biznes, to zrobię 10. Nie.
Jak z twoimi startupami?
Nie, no wiesz, ja byłem genialny, przecież co ci startupowcy wiedzą, ja to byłem prezesem Dela, nie? Ja to wiem, jak to zrobić. A w Samsungu globalne... to się robiło tak, nie? To takie banalne, nie?
Powiedz mi jeszcze o tych spotkaniach. Czy są jakieś szkolenia? I jest tak, jeszcze jaka jest średnia wieku? Bo to, żeby się komunikować w ten sposób, bardzo mało osób, które na przykład mają 22 lata, to i teraz oceniam, myślę, że byłaby
w stanie... Jesteś bardzo oceniający.
Myślę, że była, nie, mieliby problem z mówieniem w ten sposób. Myślę, że to musi być...
Średnia wieku jest powyżej 30, że mediana jest powyżej 30. Średnia może być trochę wyższa, no bo ja tam jestem, zawyżam. Ale tak bym powiedział, 32 do 42 to jest tam plus minus. Ma najmłodsza osoba ma chyba 24 lata. Czy 23.
I to jakiś wyjątkowy osobnik pewnie?
Nie. Odziedziczyła biznes, czy też jest w procesie dziedziczenia biznesu, rozwija go, trafiła przez podcast do nas, zaczęła robić i zawsze jest taka fajna podsumowanie. Myślę, że nie złamię zasad, jak powiem, nie? Że panowie, bo ta akurat grupa czysto męska, panowie, jak ja się bardzo cieszę, że ten problem dyskutujemy, ja go nie mam jeszcze, pewno za 10 lat go będę miał, ale już wiem, że taka rzecz może się wydarzyć, nie? Wiesz co, wiek nie ma znaczenia. Pewien poziom samoświadomości, którą zyskujesz będąc w tej grupie, pewien poziom zaufania, bardzo wysoki, to nie pewien, bardzo wysoki poziom zaufania do grupy, zaufanie do procesu, bo ten, wbrew pozorom, ten proces, to, że te spotkania są regularnie, to, że musisz na nie przychodzić, jak na nie nie przychodzisz, to grupa cię usuwa. To, że no, jak jest 10 spotkań i jest 10 osób, to maksimum będziesz prezentował dwa razy w roku, często może nie, bo ktoś ma większe problemy, bardziej, wiesz, bieżące problemy.
Ile trwa spotkanie?
2,5 do 3 godzin.
To niedużo.
Nie, to akurat.
Akurat jest?
Tak.
Okej. Okay. Nie jest tak, że niektórzy mają potrzebę wygadania się dużo więcej?
Ale jest proces. Jeżeli... Po pierwsze, jeżeli chcesz przystąpić do Mastermind'a, to musisz do nas napisać. Wiesz, ja dobieram te osoby. Po drugie, jak masz zrobić prezentację, to ty musisz prawie że miesiąc czasu przygotować się do niej, bo masz w 10 minut opowiedzieć ten problem. Jest taki trzystronicowy zestaw pytań, na które jak odpowiesz, to będzie ci łatwiej opowiedzieć o tym problemie. Czy te sytuacje, to nie zawsze są problemy, umówmy się. No i kończy 10 minut, kończy czas. I każdy ma potem 2-3 minuty, żeby udzielić odpowiedzi. To nie o to. I to cały bajer polega na tym, żeby ta grupa była w miarę równa. To jak ktoś ma więcej do powiedzenia, to nie powinien się rozpychać, bo zabierze czas innym. I ty wchodząc do takiej komnaty, dostajesz 10 luster, w których możesz się przejrzeć.
To jest dokładnie ten problem, którym ci powiedziałem, mówiąc, że czasami idę na jakieś spotkanie i właśnie myślę sobie, że to jest, że wolałbym w tym czasie siedzieć samemu, zastanawiać się nad tymi problemami, których nie bardzo mogę poruszyć na tym spotkaniu. To jest dokładnie to. Bo teraz wchodząc na takie spotkanie, możesz poruszać dokładnie te problemy i masz dobranych ludzi, którzy będą w stanie z tobą o tym porozmawiać. To jest jakby wyższy level spotkania.
I to jest takie, wiesz, mówiliśmy o grupach, nie? O kręgach, tworzeniu tych wewnętrznych kręgów, więc ja zacząłem od ćwiczeń moich, bo to jest takie proste, ale tutaj możesz sobie zaprojektować swój wewnętrzny krąg.
To znaczy? I,
no weźmy moje mastermindy, tak, jako przykład, tak? Ja staram się pomagać polskim przedsiębiorcom być lepszymi ludźmi i lepiej prowadzić biznes. Kropka. Co to znaczy? To znaczy spotkajmy się, pogadajmy. Ty masz firmę 300 milionów, ty masz firmę 20 milionów, twoja firma już nie rośnie, tylko się kurczy, twoja firma rośnie 100% rok do roku, ty masz trzech wspólników, ty jesteś sam. Każdy z nas jest różny, nie? ty masz żonę, ty nie masz żony, ty masz dzieci, ty nie masz dzieci, wiesz. Ale pogadajmy o tym, co nas łączy. To znaczy, że chcemy się rozwijać, mamy potrzebę budowania wiele innych rzeczy. No i zaczynamy o tym gadać. Potem się okazuje, że coraz więcej rzeczy nas łączy.
W każdej grupie.
Jakbyś pogadał z ludźmi na świecie, to mamy bardzo podobne problemy. Naprawdę.
Tylko nie każdy o nich mówi.
Nie każdy potrafi o nich opowiedzieć. Więc bierzesz taką grupę i pamiętam taką rozmowę, ktoś świetnie powiedział, słuchajcie, ja się cieszę, że jestem w tej grupie, ja się pewno otworzę za rok.
Fajnie,
ale,
że...
ale będąc w tej grupie, ja dojdę do tego, że nauczę się, jak to zrobić, nie? I zaakceptujcie to, że ja na razie nic nie będę prezentował, tylko chcę być tym lustrem, pomagać i tak dalej i dojdzie do tego. I ja byłem w takich przełomowych prezentacjach, gdzie ludzie otwierali się praktycznie wywracając swoje wartości do góry nogami.
Co to znaczy?
Jak to powiedzieć, żeby nic nie mówić, nie?
Ty też o tym myślisz właśnie, że będziesz miał problem.
No, ludzie, którzy żyli według pewnego schematu, nie? No, nie potrafię tego opisać. Żyjesz według pewnego schematu, jesteś bliski na przykład jakiejś religii, nie? I bardzo wszyscy oceniają cię w ten sposób, że jesteś super religijny. A tu się okazuje, że w międzyczasie masz drugą rodzinę i coś jeszcze i żyjesz w takim zakłamaniu. I w pewnym momencie możesz się otworzyć, o tym porozmawiać i nagle czujesz, nikt cię nie ocenia.
Miałeś sytuację, kiedy ktoś powiedział takie drastyczne rzeczy?
Nieraz.
Po jakimś długim czasie pewnie, co?
Zazwyczaj.
To brzmi bardzo ciekawie. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Czy taka... Nie myślałeś o tym, żeby robić to częściej niż raz w miesiącu? Bo to jest raz w miesiącu, tak?
To wystarczy.
Wystarczy. 10 minut raz w miesiącu wydaje mi się, że to mało.
Ale to nie każdy dostaje 10 minut, tylko dwie osoby dostają 10 minut.
To jest bardzo mało w takim razie. Ale z drugiej strony jest ta forma połączenia z ludźmi głębokiego zaufania.
Ale nie ma problemu, żeby się spotkać w tej grupie, czy samemu porozmawiać. Ludzie się spotykają, robią tego typu rzeczy okay. Sami z sobą, to jest okej, okay, nie?
Okay.
To spotkanie jest takim...
prowokacją.
Przewodnikiem, zarówno przewodnikiem elektrycznym, jak i przewodnikiem w sensie osoby, która przewodzi, nie? Bo po pierwsze uczymy się nie oceniać innych, po drugie uczymy się komunikować, nie radząc i tego typu rzeczy, więc możemy się spotykać i rozmawiać, nie?
Super.
Nie przypierniczając sobie.
Ja myślałem, że to tylko 10 minut na miesiąc i to tyle.
Ale to niektórym to wystarcza. Są ludzie, którzy tylko to robią i to im wystarcza.
Okej.
Okay. I też mamy taką fajną rzecz, że nie robimy rzeczy pilnych. Jest taka matryca chyba Eisenhowera. Taki trudne nazwisko prezydenta i generała amerykańskiego. Pilne i ważne, tak? Są rzeczy, które są ważne i pilne, są rzeczy, które są ważne i niepilne, są rzeczy, które są nieważne i pilne i są rzeczy, które są nieważne i niepilne. Nadążasz?
Nadążam, nie zgadzam się, ale kontynuuj. Uważam, że jeśli coś jest ważne, to jest pilne. Zawsze.
No nie.
Okay.
Moje zdrowie nie jest pilne, jest. Ale jest ważne. Ale poczekaj. Moje dojście do tego, że mogę wejść po schodach, nie było pilne, bo są windy, ale jest ważne. Więc jak zacząłem nad tym pracować i cały... Dobra, nie będę się z tobą kłócił, czy się zgadzasz, czy nie. Próbuję wytłumaczyć matrycę Eisenhowera. To do pracy jest zresztą bardzo dobre, nie? I to, co nas zalewa zazwyczaj, to są rzeczy, które są pilne, ważne i nieważne. Maile do nas spływają, bo są pilne i czytamy. I cały bajer polega na tym, żeby skupić się na rzeczach, które są niepilne, a ważne. Bo one się staną pilne i ważne. To taka prosta rzecz. Kto jest ważniejszy? Facet od BHP czy strażak? Kto w długim terminie uratuje więcej żyć?
BHP.
Tak, bo pilnuję, żeby czujki były i wszystko działało.
Żeby strażak nie musiał przyjeżdżać.
I to jest w ogóle niepilne, nie? Tak, a mamy ten...
Czyli staracie
nie się... Nie ujmując nic strażakom, bo robią zajebistą robotę, ale nie, wiesz, osoby, które pilnują tego, żebyśmy nie zasuwali na ulicach 300 na godzinę, są ważniejsi niż ci ludzie, którzy potem wyjmują te ciała z samochodów, tak?
Czyli idea jest taka, żeby zapobiegać, a nie gasić pożary.
Boże, jak to można było łatwo powiedzieć. Tak. I wtedy my przygotowujemy sobie rzeczy, które są do omówienia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Czyli ty wiesz, o czym będziesz mówił za miesiąc, więc masz czas, żeby się przygotować. I cały bajer z tego przygotowania jest taki, że jak zaczynasz myśleć nad tym obszarem swojego życia i zapisujesz, ja sugeruję, żeby drukować te kartki i pisać, bo to jest jednak inny sposób, inne oddziaływanie z naszym mózgiem, nie? To piszesz raz. Jak ja przygotowuję swoją prezentację, zazwyczaj mam 4-5 kolorów na tej kartce, bo tam coś skreślam, coś dopisuję, coś zmieniam. Bo jak pomyślę o tym, to zaczynam się zmieniać. Więc jak już dochodzę do prezentacji, to już jestem 80% tej drogi pokonałem sam. A czasami 20, bo to może być trudny problem. I powtarzam. Zdarzają się rzeczy pilne. Biznes bankrutuje, partner czy partnerka nam się wyprowadzili i tak dalej, a nie byliśmy na to przygotowani. I wtedy to się wrzuca na ten... to spotkanie, ale zazwyczaj staramy się mówić o rzeczach, o których nie mówimy normalnie.
Czyli wykorzystujecie ten czas w ten sposób, żeby można było pogadać o... żeby można było się otworzyć po prostu i właśnie poruszyć
żeby takie... można było się otworzyć, żeby można było lepiej zrozumieć siebie. I najlepsza rzecz jest w tym, że wbrew pozorom największym beneficjentem nie jest osoba, która robi prezentację.
Wszyscy są beneficjentami.
Wszyscy są, bo bardzo często ten omawiany obszar czy omawiany problem również w jakimś stopniu nas dotyczy. Troszeczkę inaczej, ale wtedy mamy czas się zastanowić nad tym. Ja bardzo często mi się zdarza, że wychodzę z moich mastermindów czy z mojego forum i dzwonię do mamy czy do córki jednej czy do syna i tak dalej, żeby pogadać, bo stwierdzam, że cholera, za rzadko to robię. A to spotkanie powoduje, że czuję się, że chcę.
To jest moim zdaniem piękna lekcja z takich rozmów. Czy to w takim razie kosztuje pieniądze u was?
U mnie tak. To jest to, co utrzymuje audycję.
Czyli w ten sposób generujesz sobie ludzi do bardzo wartościowego, tak bym to nazwał, bardzo wartościowego biznesu, nie mówiąc o pieniądzach.
Nie rozumiem.
Powiedziałem, że tak jak to jest to, co powiedziałem przed nagraniem, że twój podcast jest taką formą jakby w cudzysłowie marketingu, przedstawienia siebie i później ci ludzie...
To tak wyszło. Ja próbowałem wiele rzeczy, bo zrobiliśmy kurs. Szymon Nagacz namówił, żebym zrobił kurs o inwestowaniu w startupy. Chciałem zrobić kurs. Pamiętaj, że jedną z wartości jest, że lubię się uczyć, więc robię nowe rzeczy. Zrobiliśmy konferencję, będę robił następne konferencje kursów, dalej pewnie już nie będę robił. Więc ja odkrywałem te wszystkie metody zarabiania i tak dalej. Trochę bardziej jak eksperymenty niż sposoby na zarabianie. I spoko. Ale ja zauważyłem, że ja jestem w stanie pomóc niewielkiej liczbie ludzi, kilkudziesięciu osobom prawdopodobnie, robić zajebiste rzeczy w życiu. Nie jestem w stanie pomóc setkom czy tysiącom w inny sposób niż robienie audycji, czyli taki broadcast, czyli ja nadaję. A jak ma być dialog, to ta grupa musi być mniejsza, bo ja nie nadaję się do wchodzenia na scenie i mówienia do tysiąca osób i tak dalej. Więc wybrałem bardzo wąską grupę i stwierdziłem, że audycja kosztuje, to jest 6 osób, które zatrudniamy, tyle a tyle, więc potrzebujemy tyle a tyle kasy i tyle to będzie kosztowało.
Czy masz tak, że czujesz, że daje ci to ogromną taką satysfakcję życiową, te mastermindy?
Mogliby mi za to płacić, znaczy ja mógłbym za to dopłacać i to robić i bym dalej robił.
To jest niespodziewane.
Autentycznie. To jest, wiesz co, ostatnio rozmawiałem z kolegą, bo jechaliśmy na południe Polski z kolegą z funduszu, zastanawialiśmy się, czy jakieś firmy tam nie kupić razem i dyskutowaliśmy dość dużo i między innymi o życiu rozmawialiśmy, no bo to 4 godziny w samochodzie w jedną i w drugą. I bardzo ciekawą rzeczą, opowiadałem mu właśnie o tym, mówi, wiesz co, to jest taka potrzeba bycia potrzebnym.
Nie rozumiem. Chyba nie rozumiem.
Są ludzie, chyba ja do nich należę, co powoli odkrywam, to jest dla mnie nowe odkrycie, którzy chcą być potrzebni.
A to nie jest tak, że każdy chce być potrzebny?
No dobrze, no niektórzy tak, ale zostają się nauczycielami, pielęgniarkami, lekarzami i tak dalej. Nie tylko pieniądze, tak? Potrzeba bycia potrzebnym. I no ja tą potrzebę chyba mam. I wiem, komu mogę najlepiej pomóc, i to są ci przedsiębiorcy polscy i chciałbym być potrzebny.
I realizujesz to.
To jest zupełnie nowa myśl u mnie, jeszcze taka trochę nieuczesana, nie potrafię o niej fajnie mówić, nie? Bo to jest tydzień czy dwa temu byłem w tym samochodzie.
Moim zdaniem najfajniejsze są takie myśli właśnie, takie nowe, nieoczesane, no, prawdziwe.
Więc zadajesz pytanie, tak, ja to lubię robić, a z drugiej strony nie chcę to robić dla ludzi, którym jestem w stanie pomóc. Przedsiębiorcy mają niesamowitą rzecz. Mają lewar, mają taką, wiesz, Arystoteles mówił, że dajcie mi dźwignię odpowiednio długą i punkt podparcia odpowiednio silny, a jedną ręką przesunę na księżyc, nie? Ja staram się być tym punktem podparcia, a przedsiębiorcy mają bardzo długie dźwignie. I są w stanie zmieniać dużo, nie tylko w swoim życiu, ale w życiu i w gospodarce polskiej i tak dalej. I to mi akurat sprawia przyjemność.
Przyjemność plus jest bardzo pożyteczna, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, więc to jest bardzo dużo.
Akurat tak na to nie patrzę, ale tak jest, nie? A jeżeli miałbym rozmawiać z kimś, kto ma zmienić robotę, to jest ważną decyzją, bo ja to przechodziłem, no to ta dźwignia jest krótsza, nie? I ja chciałbym móc wpływać na ludzi, którzy są w stanie zbudować firmy, które staną się podporą tej gospodarki za dekadę, za dwa, za dwie, za trzy.
Powiedziałem o tych moich doświadczeniach z rozmawianiem z ludźmi, nie spodziewając się, co powiesz później, więc myślę, że całkiem nieźle zagrałem ci piłkę do tego, żebyś powiedział o tych mastermindach kompletnie nieświadomie. Powiedz mi o swoim kursie, bo robisz kurs dla inwestorów i myślę, że kurs od ciebie przede wszystkim jest fajny dlatego, bo sam popełniłeś błędy. I myślę, że kurs od takiej osoby jest dużo bardziej wartościowy niż od osoby, która odnosi same sukcesy. Bo jeśli popełniłeś błędy, to jesteś taki ostrożny. Natomiast osoba, która odnosi same sukcesy, będzie prawdopodobnie zbyt odważna. Tak jakby.
Znaczy, my totalnie przestaliśmy kurs marketować.
W ogóle nie chcesz...
Znaczy, sprzedaży jeszcze istnieje, ale nie sprzedał się chyba od kwietnia czy od maja. I jest to okej. Kurs jest drogi. Jest dla osób, które mają dużo pieniędzy do wydania na inwestycje. I ma służyć temu, żeby nie wydać milionów na inwestycje, tylko wydać tysiące na kurs i zrozumieć, czy to jest dla nas ta rzecz. I parę osób po nim zdecydowało się inwestować i rozmawiamy o tym. Mamy takie kole, których rozmawiamy, jakie inwestycje zrobić razem, czy nie zrobić i tak dalej. Rozmawiamy, startupy prezentują i dyskutujemy i tego typu rzeczy. Kurs okazał się diabolicznie dużym zadaniem, bo chciałem go zrobić bardzo dobrze. Myślę, że jest zrobiony okej, dobrze. Jest skończony w 80%, taka wyszła beta. Ja bym tam jeszcze parę rzeczy dograł, dorobił i tak dalej, ale to jest chyba kwestia każdej osoby.
Perfekcjonistycznej.
To ty powiedziałeś.
Okej.
I... Ale wyszło tam, wiesz, kilkadziesiąt godzin nagrań.
Kilkadziesiąt.
Na pewno duże kilkanaście, myślę, że małe kilkadziesiąt, nie pamiętam, bo to są moje rozmowy o całym mechanizmie podejmowania decyzji o inwestycji w startupy, pilnowania. Są rozmowy z niesamowitymi prawnikami, którzy mówią o tym, tak? Są rozmowy z aniołami biznesu, którzy mówią o swoich strategiach, nie?
Taki trochę podcast.
To są, no nie, jest to kurs, bo to są takie podzielone na krótsze fragmenty, a potem możesz te wszystkie rozmowy obejrzeć w całości w formie podcastu również. Więc to działa. Tam brakuje takiego opisania pod każdym odcinkiem, co tam w nim jest. Treści są moim zdaniem super wartościowe. Ale wiesz co, jak ludzie zaczęli napierdzielać we mnie komentarzami po paru wywiadach, że tam kolejny robi kurs i coś jeszcze, to stwierdziłem, że chrzanie. Te osoby, które przyszły z mojej społeczności, użyły tego kursu, mają z tego wielki benefit i są w stanie, parę osób podjęło decyzję, że nie chce inwestować w startupy, bo to jest za skomplikowane, to jest zaangażowanie się na pełen etat.
I trzeba też się chyba trochę znać biznesowo jednak.
I trzeba się znać biznesowo, ale te osoby znają się biznesowo, tylko mogą nie znać się na określonych biznesach. A druga grupa stwierdziła, że woli to robić razem, czyli nie być takim samotnym wilkiem, nie? I zrobić swój wolf pack i to zrobić. I to w miarę działa. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to ciągle jest grupa osób, która nie skończyła tego kursu.
To mnie właśnie w ogóle nie zaskakuje i czekałem.
Ale ten kurs kosztuje 9 tysięcy złotych.
Był u mnie Jakub Rozkosz, którego kosztuje 10 tysięcy. Mówił, że chyba 60% nie kończy kursu.
No u mnie tak 40 do 50 myślę.
On powiedział, żeby jakaś ogromna statystyka w ogóle się nie użyła loginu, typu 30%. To już teraz nie łapcie mnie za numerki, mogę źle pamiętać, ale wydaje mi się, że 30% w ogóle nie otworzyła.
To był dla mnie pewien szok, więc wiesz, ja miałem taki moment pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku, czyli 21 do 22, że stwierdziłem, że kurczę, spróbuję wszystkiego. Zrobiliśmy konferencję, zrobiłem kurs, zrobiłem płatne nagrania, milion różnych rzeczy, nie? I muszę powiedzieć, że to był błąd. Bo jedną z naszych wartości jest jakość ponad wzrost, tak? Drugą, priorytety innych osób nie będą naszymi priorytetami, tak? A trzecią, że ma być fajnie. Tak? I muszę powiedzieć, że to wszystko złamało, bo mieliśmy nagle zapierdziel, który do niczego nie prowadził. Robiliśmy nagrania, plus kurs, plus przygotowaliśmy konferencję. Ja tak ciężko pracowałem ostatnio w Samsungu chyba. Tak siedzę, mówię, pamiętam jakiś luty, marzec, mówię, kurde, pierdziele to. Autentycznie nie chcę tak. I zaczęliśmy pewne rzeczy wyłączać. Przygotowaliśmy się do dwóch konferencji w przyszłym roku, Zaprojektuj swoje życie, Zaprojektuj swój biznes, czyli bardziej dla zmiany życiowej, a drugiej bardziej dla zmiany biznesowej i tam paru innych rzeczy. Ja pojechałem na bardzo długie wakacje, praktycznie całe lato mnie nie było tam z robieniem tymi. I mój zespół siedział i pracował, co mamy robić? Ja powiedziałem, słuchajcie, ja mam swoje pomysły, ale powiedzcie mi, co warto. I zrobili tam badanie rynku, dużo różnych rzeczy, wrócili, powiedzieli, Maciek, skupmy się na przedsiębiorcach, którzy prowadzą firmy tam powyżej 10 milionów złotych, najlepiej 20, bo ty do nich masz niesamowicie dobre dotarcie i jesteś w stanie im pomóc to zrobić.
I oni będą słuchali.
Tak. A co będziesz chciał zrobić dla całej reszty, to tak dobrze nie zadziała. Nie? Więc a i w tym momencie od razu wszyscy powiedzieli, to nie robimy konferencji w styczniu, Zaprojektuj swoje życie, no bo nie potrafimy jej zrobić dobrze. Znaczy ona wyjdzie, okej, ludzie będą zadowoleni i tak dalej, ale to nie jest ten
nie target. Jest
target. To nie jest target. Fokus jest bardzo ważny. I wiesz co, jak oni to powiedzieli, to ja takie I nagle mój kalendarz zrobił się o połowę pustszy. Nie mam listy w Asanie 27 tasków, które muszę zrobić na dzisiaj i czegoś jeszcze. W ogóle tak coraz rzadziej zacząłem zaglądać do Asany.
Asana to jest program do zarządzania czasem i swoimi zadaniami, jak dla kogoś, kto nie wie.
Zadaniami nawet w grupie, nie? Tak. I stwierdziłem, że okej, to jest okej. I teraz nagle zacząłem mieć coraz większą przyjemność z rozmów z gośćmi. Coraz lepiej zaczęliśmy dobierać gości, bo też zastanowiliśmy się, jak dobrać gości pod ten fokus, pod tą grupę docelową, więc też dobieramy w ten sposób. Pokazujemy przedsiębiorców. Dostałem kiedyś świetny komplement w domu, bo dowiedziałem się od Ani, że pokazuje ludzi, którzy mogliby być na pierwszej okładce Forbesa, ale bez makijażu. Bo dla mnie Forbes jest największą taką konkurencją, gdzie oni pokazują, wiesz, taki Tinderek, a ja tu robię, wiesz, before and after, nie?
Umalowani.
Umalowani, więc staram się tego nie robić. Tak jak mówi moja koszulka, nie? Tak, nie bądź regularny, tak? Nie bądź normalny. Wyróżnij się czymś.
Wyróżnij się, bądź zgiń. Wiesz co? Opowiadasz te wszystkie rzeczy, przerwę ci. I zastanawiam się, mam wrażenie, że dążysz do tego, żeby mieć sporo wolnego czasu i taki spokój w życiu.
Tak.
I ale jednocześnie też powiedziałeś, że twoim nowym odkryciem jest to, że masz potrzebę bycia ważnym albo potrzebnym. Potrzebnym?
Ja już byłem ważny, wolę być potrzebny.
Potrzebnym. I teraz zastanawiam się, jeśli masz dużo wolnego czasu, to nie masz wrażenia, że jesteś niepotrzebny?
Ale jestem bardzo potrzebny.
Okej.
Okay. Jestem potrzebny moim dzieciom. Jestem potrzebny moim grupom mastermindowym, jestem potrzebny moim zespołowi, jestem potrzebny moim słuchaczom. Jestem.
Ale nie musisz nie wkładasz to, czyli na przykład mastermindy traktujesz jako pracę? Czy to jest czas wolny?
Ja je traktuję jako mastermindy. To nie jest czas wolny i to nie jest praca. To jest jakby trzecia grupa u mnie.
Pasja?
Tak? Nie ma na to słowa. Na to słowo to jest mastermind. Mhm. To jest spotkanie osób, które bardzo chcą ze sobą przebywać i mają na siebie nawzajem skierowane wektory dobra. i wymiany wiedzy, informacji, otwarcia, pokazania swojego miękkiego podbrzusza, mówienia o swoich uczuciach. Z kim można porozmawiać o swoich uczuciach? Tak szczerze.
Z bardzo niewielką ilością osób.
A tutaj masz grupę, która może to zrobić.
Z terapeutą.
Każdy problem, każda sytuacja jest opisywana według faktów i według uczuć. Też uczymy się tych słów, nie? Ja przez te kilkanaście lat robienia tego jako członek, a teraz jako prowadzący od kilku lat, moja, wiesz, gama słów, którymi mogę opisać, uczucia się rozszerzyła. Więc ty pytasz się, czy to traktuję jako pracę. Gdybym to traktował jako pracę, to prawdopodobnie bym to przestał robić od razu. Wracaliśmy z wakacji i mieliśmy fajną dyskusję. Wiesz, poziom stresu z jednej strony się podnosi, a u mnie jest luz i wchodzę pierwszy dzień do pracy i mówię, wow, jak się cieszę, że wróciłem do biura, oj, kwiatki nie zwiędły i mogę z zespołem zrobić Zooma. Najlepszy przykład, nie traktowanie rzeczy jak praca. Mój ojciec zmarł na COVID w grudniu 2020 roku. I mieliśmy olbrzymie problemy z pogrzebem, bo to była taka największa fala wtedy. No to trwało to chyba z 4 czy 5 tygodni, dużo dłużej niż normalnie. Ja pamiętam, że chyba na początku stycznia, może to był listopad i koniec grudnia, już nie pamiętam, to mi się zlewa, bo to był taki czarny moment w moim życiu. Wróciłem na Zooma z zespołem. Zapytajcie, co się dzieje, bo myśmy przez miesiąc nie nagrywali, czy mamy, wiesz, inwentaryzację odcinków, czy wystarczy i tak dalej, i co się będzie działo. Słuchaj, ja się zacząłem śmiać. Myśmy mieli fajny czas. Z pierwszy mój śmiech po pogrzebie mojego ojca.
Czy Team jest dla ciebie taki ważny i taką...
Nie, pytałeś się, czy traktuję to jako pracę. Ja już nic nie traktuję jako pracę. Jak coś muszę traktować jako pracę. Okej, okay, no rozmowy z księgową, chociaż mam zajebistą księgową, to nie, ale rozmowy z urzędem skarbowym. Czy chodzenie na pocztę, odbieranie tych pierdzielonych pism, których można by wysłać elektronicznie. Ja pierdzielę, XXI wiek.
Nie widzę papierów.
To traktuję jako pracę, ale olbrzymią część z tego wydelegowałem. Ja wiesz, ja deleguję wokół swoich słabości. Miałem kiedyś taką... No, przepraszam, a propos słabości, taką fajną dyskusję z moim szefem w Dellu, który jest w tej chwili tam trzecim człowiekiem po Michaelu Dellu, czy drugim, Angus Hegarty. Siedzieliśmy w Bratysławie, bo ja wtedy tam pracowałem i miałem jakąś ocenę moich tam, wiesz, feedbacków, czy osobowości, już nie pamiętam coś tam. No i wyszło, że mam takie dobre cechy, silne cechy i takie słabe cechy. Siedzieliśmy w tej knajpie, ja pamiętam, że się prawie z nim pokłóciłem, że byliśmy tak po drugiej butelce wina i on mi mówi, słuchaj, musisz te złe cechy, tutaj się ich pozbyć, bo to ci nie da awansu, to się rozwala i tak dalej. A ja mówię, nie, słuchaj, muszę rozbudować te dobre cechy. A on mówi, czemu? No i wziąłem te chusteczki, zacząłem składać. Ja mówię, słuchaj, bo jak zrobisz tych dobrych cech, będzie coraz więcej, to te złe cechy będą stanowiły coraz mniejszy procent ciebie. Ex-higiena, no bo musisz umyć zęby, musisz pewne rzeczy zrobić, nie? I on tam, wtedy on mnie właśnie nauczył, że są pewne rzeczy, których nie możesz robić, bo ludzie nie będą cię akceptowali. Ale są pewne rzeczy, które robisz słabo i to jest okej. Okay. Ja wtedy odkryłem tą higienę w tej rozmowie, ale również, nie wiem, czy go nauczyłem, ale ja zdałem sobie sprawę, że ja się skupiam tylko na tych moich najlepszych cechach. Na strategii, na rozmowach z ludźmi, na byciu aktywatorem wśród ludzi, tego typu rzeczach. A jestem fatalny w robieniu. Execution, takim, żeby coś zostało zrobione. Do tego potrzebuję osoby, które mi pomogą. Księgowość, urząd skarbowy i tak dalej. Ja po prostu znajduję cudownych ludzi, którzy potrafią, robią to, rozumieją i jak dzwoni do mnie pani z urzędu skarbowego, mówię, proszę pani, tu jest numer do tej osoby, albo pani mi da numer, ona zadzwoni, ona to pani lepiej wytłumaczy, bo ja jestem artystą, ja nie wiem.
Bardzo, bardzo dobrze.
Oczywiście nie jestem artystą, jestem biznesmenem, ale nie będę w tą dyskusję wchodził, czy przelew za VAT był właściwego dnia. Raz poszedłem do urzędu skarbowego, to myślałem, że kogoś zamorduję, bo pismo, czynny żal miał inną datę niż data przelewu, czy coś takiego.
A daj spokój.
200 złotych mandatu dostałem, słuchaj, za to.
Te pisma z urzędu to jest po prostu jakaś patologia. Ja ostatnio dostałem też jakieś pismo, bo się spóźniłem z ZUS-em i musiałem jakieś dokumenty wysyłać. Dlaczego ja się spóźniłem z ZUS-em?
No.
Po prostu to jest jakaś...
Nie, ale to jest jedyny raz, kiedy się spóźniłem, bo stwierdziłem, że już abstrahując od pieniędzy, mi się nie opłaca zużywać czasu i energii na komunikację z urzędem, które jest ponad to, co tam jest. Więc wszystko, co trzeba, ja robię, żeby mieć święty spokój.
Co do tych rozwijania tych mocnych stron, to wydaje mi się też, że można szybciej rozwijać swoje mocne strony niż naprawiać te słabe strony. Załóżmy, naprawiasz swoją słabą stronę, cierpiąc i nie lubiąc tego 10%.
Masz rację, tak. A poza tym, to jest jedna rzecz, ale ja uważam, że jak naprawisz, to zniknie ta część, więc stajesz się mniejszym człowiekiem, a jak rozwiniesz coś, to stajesz się większym człowiekiem. Są rzeczy, które ja nazywam higieną, które trzeba naprawić. No, jak nie potrafimy z ludźmi rozmawiać i się komunikować, no to będzie dla nas trudne. To trzeba się nauczyć dobrej komunikacji.
Czyli ty kiedyś byłeś niedobry w komunikację?
Ja nie wiem, czy byłem niedobry, ale na każdym obozie harcerskim czy innym zawsze dostawałem kocówę na koniec, więc coś było we mnie nie tak.
Na czym
zawsze zbierała się grupa ludzi, która stwierdzała, że wiesz, z takim dupkiem więcej na obóz nie chcą jechać i w piernicz dostawałem. No.
Okej, okay, no to ciekawe, bo wydaje się na taką osobę właśnie pro team, rozmowa, rozmawiajmy o emocjach, rozmawiajmy o uczuciach, rozwiązujmy problemy. Czyli to pewnie się w tobie jakoś wykształciło z czasem.
No wiesz, myślę, że uderzenia kształtują, tak?
Czyli trochę się najadłeś nieprzyjemności z tego powodu. Mhm. Bo uciekłeś mi od pytania.
Jakie było pytanie?
A ja dalej chcę dowiedzieć się o to szczęście. Zastanawiam się nad szczęściem. Sam się nad tym też zastanawiam. Czy w ogóle istnieje coś takiego? I jeśli miałbyś to zdefiniować, albo jak ty podchodzisz do tego? Czy ty w ogóle szukasz czegoś takiego w życiu jak szczęście, czy raczej starasz się robić rzeczy istotne dla ciebie, albo takie budujące właśnie?
Wiesz, ja po 45 czy 7 latach życia odkryłem coś, co parę osób mi przedtem mówiło, ale nie rozumiałem. Ja się cieszę z małych rzeczy.
Na przykład?
O, cieszę się z tego, że przyjechałem do ciebie na rozmowę, a potem z przyjacielem idę coś zjeść tutaj. Więc taka jedna rzecz. Cieszę się, że mogę iść na trening codziennie. Cieszę się, że dzieciaki wróciły z basenu i są, wiesz, zadowolone. Z takich pierdół. A kiedyś cieszyłem się tylko z tego, że osiągnąłem wielki cel, nie? Że zostałem prezesem Della przed 40. I to jest niesamowite. Wchodzisz na ten, po pierwsze widzisz ten szczyt i wchodzisz na niego, wiesz, pierwszy obóz, drugi obóz, trzeci obóz, na czwartym musisz poczekać, bo jest kolejka i nie zostaniesz. Potem kogoś innego tam wysyłają i ty miałeś zostać prezesem, ale przez 2 lata czekasz w cieniu kogoś innego. Jak się potem okazuje, dużo od tej osoby się uczysz, nie? Jak wejdziesz na ten szczyt, to wiesz, co widzisz?
Nie wiem, co ty widziałeś.
Widzisz kolejne szczyty. A oprócz tego jest zimno, wieje i czeka nami po butach walą ci następni, którzy chcą wejść na ten szczyt. Nie? Czyli więc nie ja zacząłem się cieszyć z tego, że jestem w 4. obozie i mam 2 dni wolnego i mogę patrzeć na zachód słońca na przykład.
Czyli jakby przesunąłeś swoje potrzeby troszeczkę z tego, żeby z osiągania celów na docenianie tego.
Próbuję zrozumieć czy ocenić?
Zrozumieć.
Okej.
Okay. Mówiłem ci, że to jest pytanie, na którym ja się sam zastanawiam.
Wiesz co, ja nie wiem, bo dla mnie to jest trochę naturalne. Ja przestaję się spinać w życiu, żeby coś osiągnąć.
Powiem ci jeszcze, dlaczego cię pytam.
Czasami mam FOMO, nie? Bo ktoś sobie kupi nową furę, ktoś był na fajnych wakacjach i tak dalej. Wiesz, jest takie proste pytanie. Czy parafrazując francuskiego filozofa, który mówił o drzewie, tak? Czy jak pojedziesz na wakacje i nie zamieścisz zdjęcia na Instagramie, to byłeś na wakacjach?
Nad tym też się często zastanawiam.
Ale... No tak, taki trochę mamy świat. A to drzewo spadło, wydało dźwięk, czy nie? Więc odpowiadając na twoje pytanie, ja próbuję, przestaję się spinać. To oczywiście nie wychodzi, jestem furiatem, jak wiesz. Ostatnio lampę dostaliśmy z IKEA, nie było jakiejś żarówki, wkręciłem inną. Okazuje się, że tam tylko 8 W można, ja 40 wkręciłem. Zaczęło się to wszystko topić, śmierdzieć, więc zacząłem się bulwersować bardzo wokalnie na wszystkich wkoło. A to była czysto moja wina, bo nie przeczytałem instrukcji, nie?
Czyli krzyczałeś.
Tak, jestem furiatem.
Pytanie, nie ocena.
Tak, jestem furiatem. Myślę, że ta lampa zrobiła mniej szkód w domu niż moje krzyki.
Okej. Okay.
Nic się nie stało, jest trochę przypalona, nikt nie zauważa. Trzeba żarówkę nową kupić.
A to zwracanie uwagi na małe rzeczy... Świadomie na początku to robiłeś? Czy jakoś
cholernie, bo ja nie potrafię tego robić naturalnie.
Czyli musisz, czyli na przykład jak nie czujesz się najlepiej, to myślisz sobie, dobra, zwróć uwagę na rzeczy.
No, słuchaj, jesteś na wakacjach z dzieciakami, więc to ma swoje. Te dzieciaki poszły do mini klubiku, bo akurat ten hotel to oferuje, nie? I nagle masz 40 minut dla siebie sam nad basenem, który akurat jest pusty, nie wiedzieć czemu. I możesz napić się kawy, patrzeć się na ocean i na basen i niebo, które się w nim odbija. Za 5 minut ktoś wchodzi, zaburza ten obraz, bo woda się składa, ale miałeś 5 minut niesamowite. Kiedyś to bym się, wiesz, zastanawiał, co mam zrobić, a teraz po prostu siedziałem i się patrzyłem.
Czyli w moim języku trochę znalazłeś taki spokój.
Umiem się zatrzymać i pomąchać kwiatki. Kiedyś ktoś mi opowiedział taką historię, przypowieść, nie wiem jak to powiedzieć, jak to człowiek zachodu trafia do jednego z klasztorów tam w Tybecie, nie? I pyta się o sens życia. I ten mnich mówi mu, to jest bardzo proste. Weź tą łyżkę, nalej do niej oliwy i przejdź wokół klasztoru, nie wylewając oliwy. Jak tu dojdziesz, to odkryjesz sens życia. Ten człowiek wraca, ani kropli nie uronił, taki dumny z siebie. A on pyta się, czy widziałeś te kwiaty lotosu, które tam na południowej ścianie kwitną? A czy widziałeś te owoce mango i spróbowałeś, jak smakują? No nie. No to przejdź się i zrób to. No i on wraca z tym mango, obgryza je, taki zadowolony. W kwiat lotosu mówi, że piękny i coś jeszcze. Ale z łyżeczki wylała się oliwa i pyta się mnicha, no i co to znaczy? No widzisz, w życiu chodzi o to, żeby...
doświadczać.
Żeby przejść i doświadczać, nie wylewając tej oliwy.
Nie wylewając tej oliwy, to jest ważne. Okej. Okay. Czyli na mój język to by znaczyło, że trzeba dużo pracować, ciężko pracować, osiągać cele i jednocześnie nauczyć się korzystać z życia, pojechać sobie gdzieś na wakacje, zauważać małe rzeczy. Dobrze rozumiem?
To jakbyś wziął Harariego język, to jest taki język neoliberalny czy też kapitalistyczny, tak.
Kapitalistyczny, to by pasowało do mnie.
Tak, więc to jest tak, ale można to na wiele innych sposobów chodzić. Są pewne rzeczy, które trzeba zrobić w życiu. Ta higiena, no to mieć pieniądze, pójść do pracy, czy też zarabiać pieniądze, dbać o ludzi wokół siebie i tak dalej, dbać o siebie. Nie ładować siebie różnego rodzaju chemii. Ale oprócz tego doświadczać świata wokół nas.
Być może to jest coś, czego muszę się nauczyć. Dlatego też cię pytam, bo jesteś ode mnie dużo starszy i to jest też rzecz, o której ci mówiłem przed podcastem, że ja też nie mówię jakoś super dużo w tych podcastach, bo nie czuję się, żebym miał tyle do powiedzenia, co ludzie dużo starsi ode mnie, którzy mają po prostu więcej doświadczenia. Jak wiem, że jest ktoś gdzieś tam, kto ma 25 lat doświadczenia i myślę, że ja miałbym się wypowiadać na tematy, na które on się wypowiada, to dla mnie to jest trochę takie...
Ale możesz wejść w dialog zawsze.
W dialog staram się wchodzić. Wychodzi mi coraz lepiej, ale dla mnie to jest taki work in progress. Ale o tym też zagadałem ci.
To ja mogę zadać pytanie?
Pewnie.
To skąd pomysł na to, że będziesz nagrywał podcasty?
Logicznie byłem bardzo zainspirowany podcastami, których ja słucham. Mm-hmm. Więc są ludzie, którzy zapraszają innych ludzi, rozmawiają z nimi, czego ja jeszcze nie potrafię tak dobrze. Mm-hmm. I ja się z tego bardzo dużo dowiaduję. Bardzo się otworzyłem też dzięki tym podcastom. Nauczyłem się mówić o rzeczach, o których bym normalnie nie powiedział. I nauczyłem się tego, że niektóre rzeczy są okej. Okay, które wcześniej myślałem, że nie do końca są okej i raczej o nich nie mówiłem. Mhm. Więc to są takie fajne rzeczy. A podświadomie, taka jest moja, tak się domyślam po półtorej roku prowadzenia tego, myślę, że to jest moja forma wstawienia się w bardzo stresującą sytuację, która zmusza mnie do wytworzenia umiejętności komunikacji z obcymi. Myślę, że to jest mój...
A skąd był pomysł?
Pomysł? Mhm. Tak jak ci powiedziałem, słuchałem podcastów i...
A i po prostu się stwierdziłeś, że to zrobisz, tak?
Mm-hmm. Długo bardzo się zastanawiałem, bo miałem właśnie problem z tym, że co ja mam tutaj robić w ogóle, jak tam są takie wspaniałe podcasty, co o to w ogóle chodzi. I dalej tak myślę. I dalej.
Ale jest magia robienia podcastu w języku polskim, moim zdaniem.
Tego nie rozumiem, bo ja wolę słuchać po angielsku.
Tak.
Ale nie wszyscy rozumieją angielski.
Ale wiesz, za każdym razem jak wypuszczam odcinek po angielsku, to mamy tam 60-70% mniej odsłuchów.
Bo jesteś na rynku polskim.
Myślę. Możliwe. Mhm.
Ale w rankingu Spotify jestem powyżej Joe Rogana, co jest dla mnie absolutnym skandalem i nie powinien.
A ty jeszcze jesteś na etapie, że oglądasz rankingi, dobrze. To mija.
Dopóki nie będę na pierwszym, to będę pewnie sobie obczajał, tak? Ale dla mnie to też nie jest jakieś super ważne. Jak będę na pierwszym, to jeszcze będzie dużo, dużo do zrobienia, więc to nie jest tak, że okay. Wtedy wygram życie i będę szczęśliwy już. To po prostu sobie
jak będziesz na pierwszym, to pamiętaj o tej górze, o której ci opowiadałem. Zimno, wieje i widać kolejne. I walą czekanami, szczególnie w podcaście, walą po stopach.
Teoretycznie tak. I to jest coś na przykład, o czym rozmawiałem z Miro Bernem. Miro Bern i ludzie, którzy mają taki mindset tworzenia firm i sprzedawania ich, mają tak, i Miro Bern powiedział, no widzisz, ja robię firmy i mogę ją zawsze sprzedać i nie muszę już w niej pracować. I to jest argument ludzi, którzy myślą w ten sposób. Mój argument jest taki, że spróbowałem i mam nadzieję, że mi się udało znaleźć pracę, od której nie muszę uciekać. Mhm. Bo ja mogę za 2 miesiące zacząć nagrywać o diecie wegańskiej, jak będę miał na diecie wegańskiej. Nie muszę od tego uciekać, a człowiek rozmawia całe życie. Więc w gruncie rzeczy nie muszę tego traktować jako pracę i o Boże, muszę nagrywać podcasty, tylko mogę sobie rozmawiać z ludźmi, się uczyć, dowiadywać nowe rzeczy. Mhm. Całkiem dużo powiedziałem dzisiaj.
Ja, wiesz co, ja to rozwaliłem systemowo, bo raz w roku ostatni odcinek sierpniowy w mojej urodziny jest odcinkiem solo. Mhm. Kiedy ja mówię, bo dostałem właśnie feedback, że coś powinienem mówić i tak dalej. I mamy chyba 3 takie odcinki. Raz zrobiliśmy taką składankę, więc są takie 3 odcinki, gdzie ja tam filozoficznie się wypowiadam.
I miałeś z tym jakieś opory co do tego?
Nienawidzę tych odcinków. Ciężko je nagrać, bo pierwsze muszę się przygotować. Bo stwierdzam, że to jest jakiś... Fuck, mogłem to na wiele innych sposobów powiedzieć. A ludziom się podoba, więc jest okej. Okay. Teraz robimy taki eksperyment, który za parę miesięcy wyjdzie, że będę miał tylko czytane odcinki, bo mam parę newsletterów, które są świetne, bo ja też newsletter piszę, który wychodzi tam średnio co miesiąc. Przepraszam, co tydzień. I stwierdziłem, że tam jest 3000 z hakiem osób, które to czyta, nie? 45% otwiera każdy... czy tam otwiera, więc jest całkiem nieźle, ale to ciągle małe vis-a-vis zasięgi na YouTubie czy na podcaście, a jest parę naprawdę fajnych treści, więc mój zespół wymyślił, Maciek, to może nagraj to, więc to nagrałem, ale bez wideo. Kuba, który u nas odpowiada za warstwę wideo, zrobi do tego jakieś fajne tło i zobaczymy.
Okej. Okay,
to jest coś, co napisałem, wyrzuciłem z siebie, a teraz jeszcze przeczytałem.
Czemu masz takie obiekcje do nagrywania samemu? Zwłaszcza z takim doświadczeniem. Ty masz jesteś przede wszystkim starszy. Dla mnie to jest duży problem, że ja jestem młody i mam wrażenie, że jestem szczylem w porównaniu z ludźmi, którzy mają 65 lat i są, wiesz, jakby nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak będę myślał za 30 lat. Po prostu to jest niewykonalne. I...
Okej. Okay. Czy mam takie... Bo ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to wyjdź z pokoju. Więc a propos tych moich kręgów, ja raczej otaczam się ludźmi, którzy odnieśli większe sukcesy, fizycznie są sprawniejsi ode mnie i potrafią to przekazać innym, mają więcej rzeczy przemyślanych w życiu, czy ułożonych i tak dalej. I ja na nich patrzę jako na wzorce, czy też osoby, których chciałbym się uczyć. Więc nigdy nie czuję się, jakbym był osobą, która ma coś najmądrzejszego do powiedzenia.
No, to jest dla mnie to jest zawsze zaskoczenie. Jak wiem, że ludzie słuchają tego podcastu, słuchają go głównie dla gości, ale dużo ludzi pisze odnośnie tego, co ja mówię.
A ty dobrze pytania zadajesz.
Tego też nie rozumiem.
No, to jest sztuka.
Ale to jest kwestia rozpoznania kompetencji, bo ja zanim zacząłem robić podcast, bardzo się do tego przygotowałem i zrobiłem sobie rozpiskę rzeczy, jaki ja jestem, co mogę osiągnąć z podcastu i czy mój charakter się wpasowuje w to, jak będę prowadził podcasty. I ja wkładam absolutnie zero pracy w zadawanie pytań. To ja po prostu taki jestem i to było rozpoznanie kompetencji.
Ale przygotowujesz się do każdego odcinka?
Tak, ale nie zaknąłem ani razu w te pytania.
No dobrze, a ile czasu ci zajęło przygotowanie się do tego odcinka?
To zależy. Czasami zajmuje mi to godzinę, czasami 20 minut.
Ale zajmuje ci co najmniej tyle zazwyczaj, ile trwa odcinek, nie?
Nie, dużo mniej. Okay. Dużo mniej. Nie, ja mogę. Ja zadawać pytania mogę bez końca. To mi się nigdy nie kończy. Ja jestem po prostu super ciekawy.
Ja siedzę 2-3 godziny przed każdym odcinkiem, przygotowując się.
A w jaki sposób?
Czytając o sobie, słuchając wywiadu, zastanawiając się i w jaki sposób chciałbym poprowadzić rozmowę i tak dalej. Mam też pytania, na które nie patrzę zazwyczaj. Znaczy, czasami patrzę, bo się pogubię i zastanawiam się, ale zazwyczaj mam je już w głowie poukładane. A potem zastanawiam się, bo moje, zaprojektuj swoje życie, to są historie ludzi. I historia powinna mieć początek, rozwinięcie, moment, drugi moment kulminacyjny, bo początek to Hitchcock, tak? Film powinien zacząć się od trzęsienia ziemi, a potem akcja powinna narastać, tak? Jakiś moment przełomowy, jakiś learning, przemyślenia tej osoby i potem naszych 10 pytań, które mamy na koniec, nie? I tak staram się układać to, żeby ta akcja, wiesz, narastała, ale też miała jakieś fluktuacje. To bardzo zależy od osoby. Są osoby, które potrafią, są osoby, które są super interesujące, nie potrafią o tym opowiadać. Są osoby, które są okej, ale świetnie o tym opowiadają.
Tak, zgadzam się jak najbardziej. Ja mam troszeczkę inaczej. Ja uważam przede wszystkim, że my nie mamy zielonego pojęcia, co słuchacze wyciągają z tego podcastu.
Tak.
I wiem to, bo ja jestem słuchaczem podcastów i ludzie, których słucham, nigdy by nie wpadli na to.
Czasami jedno zdanie wystarczy, nie?
Jedno zdanie, ale ja głównie studiuję osobowość. Ja to mam w dupie, co oni tam opowiadają sobie. Ja się uczę osobowości i wychodząc z tego, to tak właściwie nie ma większego znaczenia, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Bo jeśli ktoś studiuje osobowość, to on i tak nie za bardzo słucha tych konkretów, o jak tam się inwestuje w startupy, czy jak się w druki, o których jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy.
Aha, mój ulubiony temat.
Jak się pozbywać w druków, a tylko interakcja. Moim zdaniem interakcja to jest...
Dobra, pociągnę cię do te wdruki, bo już otworzyłeś, zapomniałem o tym.
Ja też.
To było chyba w pierwszym solo, powtórzone w drugim. To jest 23 i tam... plus 50, czyli 75 odcinek bodajże, plus 52 odcinki, polecam na Zaprojektuj swoje życie, ale to też jest moja perspektywa sprzed lat, ona się wyewoluowała. Opowiadałem o tych sznurkach i byciu marionetką w życiu, że w pewnym sensie jak chcemy być niezależni, to jest różnica między wolni, bo wolność jest tak, wszystkie sznurki odcinamy. Moja perspektywa, moja semantyka. To mamy pewne sznurki, które nas pociągają, które dostaliśmy od społeczeństwa. Bardzo często na końcu już nikogo nie ma tego sznurka, tylko ten sznurek stawia opór taki wrodzony, powiedzmy, czy wyuczony. I wdruki to są takie rzeczy, które społeczeństwo przy pomocy norm społecznych, religii, prawa wrzuca nam, żebyśmy mieli pewne zachowania, które są dobre dla społeczeństwa. I zazwyczaj to są dobre rzeczy.
Podasz przykład?
No, nie kłam, nie kradnij, nie spóźniaj się, tak? Ja mam taki wdruk, który jest dla mnie strasznie fizycznie trudny. Ja się wychowałem w latach 80., kiedy były sankcje na Polskę i z jedzeniem bywało różnie. Ja pamiętam, że ojciec mnie zabrał kiedyś i mówi, musisz jeść jajka, bo nie ma specjalnie innych białek, mięso to będzie, wiesz, raz na jakiś czas ryb nie było, więc wpierniczałem jajka. Nigdy nie lubiłem jajek, potem nauczyłem się jeść, a potem jak sobie zrobiłem badania, to się okazało, że mam nietolerancję pokarmową na jajka. Więc jako dziecko miałem taką naturalną niechęć do jajek, ale ona została złamana. Więc ja mam taki wdruk, użyję jedzenia, bo to jest proste. Ja muszę skończyć. Jak coś jest na talerzu, to muszę to skończyć. Bo biedne dzieci w Afryce głodują. To dosłownie tak nam mówiono. Jak jest talerz, to moja regulacja porcji polega na tym, że po pierwsze biorę mniejsze talerze i mniej na nie nakładam. Jak dostanę w restauracji talerz, to cholera, ile by tam nie było, to ja czuję się zobowiązany, żeby to zjeść. To jest straszny wdruk, jeżeli chce się dbać o swoją fizjonomię, fizjologię i tego typu rzeczy. I uwaga, ja ciągle jestem za gruby. Zdrowotnie, nie mówię o wizusie. Mhm. I to jest wdruk, który dostałem jako dziecko, bo tak wszyscy mówili. No bo pokolenie, które mnie wychowywało, urodziło się w czasie wojny. I nie było dobrze. Tak? I generalnie jedzenie było rzeczą. Potem zaczął się lata 80. i też było różnie. Pamiętam, jak moja matka miała jakieś składy mąki i przesypywała to, bo robaki zaczęły się robić. Myśmy te mąki nie wyrzucali, tylko się odsypywało robaki i wiesz. Mhm. Salawi, tak było. I to jest wdruk. I możesz mieć wdruk, że nie możesz być przedsiębiorczy i założyć własnej firmy, tylko musisz iść do pracy, bo to jest bezpieczne. To też jest wdruk. I takich wdruków możemy mieć dużo.
To są trochę przekonania.
Ktoś nam powiedział o tym. Na lekcji, na religii, koledzy. Zapal papierosa, będziesz wtedy, wiesz, cool w grupie, nie? I potem jesteś nałogowym palaczem, a ta osoba nie pali, bo tylko się bawiła, a ty się okazujesz, że masz taki gen, że tego typu używki na ciebie działają fatalnie, nie? Tadam. To nauk to nie jest w druk, nie? Ale chodzi mi o to. Czyli ktoś ci mówi, że masz skończyć talerz. W dobrym przekonaniu. Bo model społeczny, w którym ta osoba się wychowała, jest ważny, żeby nie marnować jedzenia. Tak? I to jest okej. Okay. Prawdopodobnie dzieciaki, które będą wychowane teraz, będą pamiętały, że wiesz, COVID, izolacja, teraz oszczędzanie energii, to są wszystko wdruki, które pójdą z nimi. I teraz trzeba się zastanowić, czy te przekonania, które zostały ci wdrukowane, są twoje i czy ty je chcesz. Ja kiedyś dostałem najlepszą pomoc, jeżeli chodzi o moje relacje w rodzinie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że są osoby w rodzinie, które nie lubimy, ale kochamy. Albo kochamy, ale nie lubimy. A ja mówię, wow, to parę osób w moim najbliższym otoczeniu bardzo dobrze wtedy opisywało. Ja się zastanawiałem, co z tym zrobić, no to zacząłem się właśnie te kręgi, niektóre kręgi można robić bardzo bardziej wewnętrzne, niektóre można luzować. Pewnymi osobami w rodzinie można się spotkać raz w roku, raz
albo
na trzy lata.
Albo w ogóle.
Czasami je, tak, albo w ogóle. Nie doszedłem do tego poziomu jeszcze.
Ja doszedłem.
I jeżeli zaczynasz obserwować taką rzecz, którą masz w sobie, która tobą steruje, pewne decyzje podejmujesz z powodu tego przekonania. Nie spóźnię się, bo nie wypada. No dobrze. Ja to się zawsze śmieję, bo ja się zawsze spóźniam i zawsze się śmieję, że jestem optymistą, bo wierzę, że jestem w stanie pokonać to, co Google Maps mi mówi i będę szybciej, nie? Haha. To jest oczywiście bzdura, zawsze się spóźniam, bo jestem niezorganizowany. Ale jeżeli jesteś w stanie opanować, najpierw zrozumieć, czyli wziąć sobie tą kartkę papieru, którą ktoś ci wdrukował i masz ją blisko serca czy blisko umysłu, dobrze ją obejrzeć. Obejrzeć z każdej strony. I jeżeli ona jest twoja dalej i chcesz się spotykać z tymi ludźmi, bo oni są ci bliscy, to ją zostaw. Ale jeżeli nie chcesz, to masz ją podrzeć, pomiąć, spalić. NLP w tym akurat pomaga dowolnie. I pozbyć się jej. I przestać to robić.
I w tym pomagają bardzo inni ludzie, bo takie rzeczy bardzo ciężko zauważyć samemu, bo są tak głęboko wdrukowane.
Tak, ale tego procesu nie zrobisz z kimś. Znaczy,
chodzi mi o to, że ktoś ci może pokazać.
Ktoś ci może pokazać, że dlaczego podejmujesz tak decyzję, a ty mówisz, wow, dlaczego? Zastanówmy się. A, bo pamiętam, jak miałem 13 lat i miałem właśnie iść do 7 klasy i ten wtedy tak zrobił i wtedy tak. I rzeczywiście to ja tak robiłem, no bo potem przez całe życie to jedno wydarzenie było na tyle traumatyczne, że spowodowało, że tak zastanawiam. Powiem. No jak ja bym żył tymi kocówami, które dostawałem, no to bym się zupełnie inaczej zachowywał, nie? Szanie, nie wiem, co ci ludzie robią. Nie spotkam ich nigdy pewno. W życiu, jak spotkam, to ich nie poznam.
Mm-hmm. I oni ciebie.
Mam to w dupie, no. Naprawdę. To jest coś, co na mnie wpłynęło. Prawdopodobnie stałem się dzięki temu lepszym liderem, bo nauczyłem się obserwować i słuchać zachowań innych, tak?
Czyli wyciągnąłeś lekcję, resztę można wyrzucić.
Ja wdruki trzeba cały czas przerabiać. Tak, wdruki są zajebistą rzeczą w związku, bo jak formujesz związek, to pewne rzeczy zaczynacie robić, tak? No bo bierzecie to z domu, to z siebie i pewne rzeczy robicie, nie? I tak dalej. Ale po jakimś czasie w tym związku nawet rzeczy wypracowane przez tą parę przestają mieć sens i warto o nich pogadać, bo wdruki czasami są nie tylko w osobie, ale też w relacjach między ludźmi, nie? Więc warto to zrobić. I na wdruki jest tylko jedna metoda, to jest takie wracanie i przemyśliwanie rzeczy do tyłu. Retrospekcja jest super silnym narzędziem. Ty mówisz, że lubisz się zastanowić i tak dalej. Czyli ktoś ci coś pokazuje, a ty robisz retrospekcję. Dlaczego ja tak robię? Czy to jest dla mnie ważne? Jeżeli to jest dla ciebie ważne, to zajebiście, zostaw to, nie ruszaj. Jeżeli nie wiesz, co z tym zrobić, nie ruszaj. Ale jak patrzysz i mówisz, Holender, no. Ja zawsze chodziłem w koszulach na te spotkania, a teraz nie chcę. Mieliśmy bal w piątek i bal był black tie, czyli masz przyjść, wiesz, czarny, no w sumie w smokingu. Stwierdziłem, że pójdę i kiedyś przeczytałem, że ktoś w Nowym Jorku był znany z tego, że chodził na właśnie takie bale, tylko używał trampek. I stwierdziłem, że ubiorę trampki. A potem stwierdziłem, że kurde, nie chce mi się tej koszuli pracować, albo nie była używana ze 2 lata. To wziąłem taki t-shirt z napisem Ladaco. Byłem w smokingu, w pięknych tych, w białych trampkach i w t-shircie z napisem Ladaco.
I jaki jest problem? To nie jest pytanie, to mówię, że nie było żadnego problemu.
Wręcz uważam, że wyglądałem fajnie. Większość osób była tak trochę z przymrużeniem oka ubrana, nie? Gdyby to był bal TVN-u, to pewno już by tak nie działało, bo tam, wiesz, troszeczkę bardziej high life i tak dalej. To była bardziej wyluzowana impreza i było fajnie. Ale się stresowałem przez moment tym, a potem stwierdziłem, pierdziele.
I później już nie miałeś problemu z robieniem czegoś takiego? W sensie zaobserwowałeś
to? Nie, no to bo mówię, to było ostatnio. Ja non-stop mam z czymś problem. Ja non-stop mam z czymś problem i non-stop się zastanawiam. I zastanawiam się, co powoduje, że mam z tym problem. I to jest właśnie ten wdruk.
Ja mam wdruk, którym sobie już też powoli zaczynam radzić. Jak byłem mały, to mi mama zawsze kazała gasić światło wszędzie. Ja byłem strasznie zdenerwowany, że muszę wszędzie gasić światło non-stop, a nie lubiłem gasić światła.
Teraz prąd będzie drogi, znowuż będziesz miał to robić.
I wyprowadziłem się, miałem mieszkanie na ryczałt i światło, wychodziłem z domu, wszystkie światła zostawiałem otwarte. Się śmiali ze mnie ludzie, jak do mnie przychodzili. Ale powoli się uczę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Bo płacisz rachunki.
Ja miałem na ryczałt, więc to nie robiło mi to, ile nie przekraczałem ryczałtu. Ale powoli dochodzę do tego, że to jednak nie ma sensu, więc zaczynam gasić światło oficjalnie. Ale to był ewidentny wdruk tylko wyłącznie dlatego, bo...
Miałem profesora na Insadzie, który opowiadał, że nie tyle miał wdruk, co problem, bo on musiał spać z zapalonym światłem. I się cholernie tego wstydził. I tam, wiesz, ludzie przychodzili, wiesz, jakieś wykłady robił, coś jeszcze. Ludzie mówią, a nie spałeś o drugiej w nocy, my z imprezy wracaliśmy. No tak, tak się śmiało, on spał. A któregoś dnia, jak powiedział, że wiecie, ja mam taki problem, że no, nie mogę spać, jak jest zgaszone światło. Najbardziej go zdziwiła reakcja ludzi. Okej.
Okay. Zapalić ci?
Tak.
Tak, niektóre rzeczy się ludzie się...
Tak, tworzymy problemy, nie? Mhm.
To jest właśnie to, do czego używam często podcastów, bo w Polsce ludzie nie są tacy otwarci, ale w Stanach ludzie opowiadają czasami takie insiderskie historie odnośnie samych siebie, że jestem zszokowany, że ktoś mówi to publicznie. Ale to mi właśnie bardzo pomaga, żeby się wyzbywać takich rzeczy i jak się okazuje, że oni o tym
ale
mówią...
Ale Stany nie są tak jednolite, więc wiesz, tak jak oceniasz je, to patrzysz się właśnie z perspektywy tych podcastów, których słuchasz,
pewnie tak, pewnie
Doliny
tak.
Krzemowej, Wschodniego Wybrzeża i tak dalej. Nie?
Masz rację. Pewnie jakbym słuchał redneckowskich podcastów, to by było trochę inaczej. Ty gdzie mieszkałeś w Stanach?
W Nowym Jorku.
To tam jest podobno trochę mniej miło.
Nie jest niemiło, jest normalnie.
Normalnie
jest po
dla Polaka. Oni,
no.
Oni mi opowiadają, że tam, że w Nowym Jorku to się ludzie drą na siebie i nie są mega niemili.
Nie.
Nie?
Nie wyrażają swoje emocje dość ekspresyjnie.
tak jak ty.
Ale rozmawiałem z lampą. Cały mój dom się na mnie zdenerwował, a ja miałem dyskusję z lampą i z idiotą sobą, który nie przeczytał instrukcji. Lampa, bo jest z taniego plastiku i się stopiła w 5 minut, no może 15, a ja, bo nie przeczytałem instrukcji, że się stopi.
Długo taki stan masz, jak się zdenerwujesz, czy szybko ci przechodzi?
Nie, ja mam taką zasadę, że toksyczne emocje staram się wypuścić z siebie bardzo szybko, co jest dobre dla mnie, ale niedobre dla otoczenia.
Okej. Nie zamykasz się gdzieś w innym pokoju? Mówię, kurwa, pana lampa.
Nie, no po co? Wyraziłem to do lampy, do żarówki, do instytucji mojego pudła z żarówkami, w której nie było tej żarówki, której potrzeba. Stwierdziłem, że pudło jest głupie i od razu zamówiłem, żeby poprawić inteligencję mojego pudła z żarówkami, nie?
Zastanawiam się, czy jeszcze chcę o coś cię zapytać, ale chyba nie. Mi się wydaje, że zrobiliśmy wszystkie rzeczy, o których chciałem porozmawiać.
A ja mogę?
To jasne.
Jak przyszedł podcaster do podcastera, to też ciebie trzeba przewalcować.
Dobra. Zapraszam.
Czego się boisz?
Co to musisz dokładnie powiedzieć?
No bo powiedziałeś, że nie jesteś w stanie nagrywać, bo nie chcesz wyrażać pewnych rzeczy, że masz rzeczy, na które się zastanawiasz i tak dalej, więc coś cię powstrzymuje. To co cię powstrzymuje w życiu?
Ja, jak rozmawiam z ludźmi, to jestem, ja ogólnie jestem hiper uważny. I ostatnio słuchałem podcastu i gościu sobie spalił jointa i spalił tego jointa i mówił, wow, wszystko widzę. I nawet zauważył, jak nogę miał ustawioną i mówił, że siedził w jakimś określonym tureckim siadzie czy czymś takim. Ja tak mam cały czas. Więc jak ja z tobą rozmawiam, to ja non-stop obserwuję wszystko. Twoje kąciki ust, to jak ci ruszają się oczy i tak dalej. I jest mi ciężko czasami rozmawiać z ludźmi, bo mówię do nich, widzę te wszystkie rzeczy i ona automatycznie interpretuje to, jako na przykład ktoś jest niezainteresowany, albo kogoś to nie obchodzi, albo powiedziałem coś głupiego. I wiesz, mam taki dialog wewnętrzny i to mnie blokuje bardzo mocno w wypowiadaniu się.
A będziesz mówił do kamery.
A to tak nie chcę robić, to mnie w ogóle nie interesuje.
Aha, dobrze. Jaką masz supermoc?
Chyba bym powiedział, że to samo, co właśnie przed chwilą powiedziałem. To jest taki miecz obusieczny.
Czytanie ludzi?
Bardzo dobrze czytam ludzi, no.
Mhm. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
Nauczenie się, że dyscyplina to nie jest negatywny obowiązek. Że to jest coś dobrego dla mnie.
Mocne. Czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co poprawiłoby jakość twojego życia?
Ze 100 rzeczy.
Jedną?
No, to nie jest tak, że mogę ją zmienić tak o. Tego swoją drogą nie potrafię. Tego pstrykania palcami. Dokładnie tego.
Ale tylko prawą ręką.
Nie. Chciałbym się przestać stresować podczas rozmowy i to by mi pozwoliło na wypowiadanie się i myślę, że potrafiłbym lepiej zbalansować rozmowy w podcaście, a podcast jest dla mnie bardzo ważny, ale to jest proces i to, co teraz robimy, między innymi ułatwia mi to.
Czego nauczyła cię pandemia?
Że nie trzeba się przejmować tym, czym ludzie się przejmują? Co nie aplikuje się do ciebie?
Nie rozumiem.
Ja się w ogóle nie przejmowałem pandemią. Nic nie zmieniłem. Nic nie zmieniłem w swoim życiu. Byłem chory na COVID-a. W mojej rodzinie ludzie byli chorzy na COVID-a. Niektórzy w mojej rodzinie mają powikłania z tego powodu. Wciąż się tym nie przejmuję.
Ale szedłeś dalej.
Mhm.
Okej.
W ogóle. Jakby po mnie to kompletnie spłynęło.
Książka która?
Chyba nie mam. Dla mnie podcasty.
Podcast który?
Joe Rogan.
Który odcinek?
Ja przesłuchałem go ponad 1000 godzin. Jest ciężko powiedzieć. Jego osobowość.
To on jest wariatem.
Czemu?
A nie jest?
No okay. Tak go ludzie przedstawiają.
Nie, ja go tak odbieram. On ma poukładane w głowie, ale jest taki...
Jest komikiem, więc dla niektórych ludzi to, co on mówi, może być czasami trochę szalone, ale po przesłuchaniu tylu godzin, ile go przesłuchałem, na pewno bym nie powiedział, że jest szalony. Jest... radykalny. To jest słowo, którego można użyć.
Kogo chciałbyś zaprosić do swojego podcastu?
Czy Polski, czy ogólnie?
Takie szalone. Oprócz Joe Rogana.
Jocko Willinka i Jordana Petersona.
Mm-hmm. A z Polski?
Najbardziej ma Fashion i Palucha. Paluch to jest raper.
Mm-hmm. To czemu jeszcze ich nie zaprosiłeś?
Ma Fashion zaprosiłem, ale nie odpisała, a do Palucha na razie nie pisze, bo myślę, że przyjdzie czas na to, kiedy do niego napiszę i on wtedy będzie chciał przyjść, bo on nie jest to bardzo medialny, więc nie lubi.
Okej. Okay. To do Ma Fashion trzeba jeszcze raz napisać.
Nie, to ja nie mam.
My mamy gości, na których 2 lata czekaliśmy.
No, ja ze znajdywaniem klientów i z zapraszaniem ludzi nie mam żadnego problemu. To nie jest tak, że ja wiesz, o Jezu, bo ktoś nie przyjdzie, to ja będę wtedy się czuł gorzej w ogóle. Ja mógłbym napisać do prezydenta, jeżeli przyszedł i napisałbym do niego 10 wiadomości pod rząd. Jeśli traktować prezydenta jako do kogoś, kto jest najmniej prawdopodobny, żeby przyszedł. Ale domyślam się, że do tego bijesz, że chcesz mi pokazać, że mógłbym to zrobić, to...
Nie, ja tylko zadaję pytania. Tym prezydentem to zostawmy, bo...
Chociaż wolałbym Kaczyńskiego, a nie prezydenta.
To byłaby ciekawa rozmowa.
Nie, apolityczna.
Jeżeli by się udało.
Tak. Jeżeli by się udało, no.
Tak. Co chciałbyś, żeby twoi słuchacze zapamiętali z tej naszej rozmowy?
Nie uważam, żeby to było tak, że ja bym chciał, żeby coś zapamiętali. Bo tak jak ci powiedziałem, moje głębokie przekonanie jest takie, że ja nie mam zielonego pojęcia, co ludzie wyciągają z tych podcastów. I ja bym chciał, żeby oni wyciągnęli to, co oni na dzisiaj, w dzień, w który będą słuchali tego podcastu, żeby znaleźli to, czego potrzebują.
To ja powiem trochę inaczej, słuchajcie. Zgodzę się z tobą i nie zgodzę równocześnie w tej wypowiedzi. poruszyliśmy bardzo dużo wątków. Od inwestowania, do budowania, dbania o własne zdrowie, budowania kręgów, autorefleksji, w druku, w bycia niezależnym. Jeżeli ten odcinek był dla was interesujący, to może warto wrócić do niego za parę tygodni czy za parę miesięcy, posłuchać jeszcze raz, bo być może tam będzie czegoś więcej, coś więcej do znalezienia niż ta jedna myśl.
Wiesz co, ja powiem ci, jak ja zacząłem trzymać dietę i to było dla mnie takie mocne doświadczenie. Nauka kontrolowania tego, co wkładam w swoje ciało i nauka kontroli mojej wagi, to było dla mnie taki game changer, tak bym to nazwał. I stało się to za pomocą tego, że słuchałem bardzo dużo Joe Rogana, u niego jest sporo sportowców, fighterów MMA i tak dalej. I trzymałem dietę, przestawałem i za każdym razem słuchałem i tam byli ludzie, którzy trzymali tę dietę zawsze i oni bardzo często o niej mówili. I za każdym razem, jak przestałem trzymać tę dietę, to mówiłem sobie, kurde, ci goście cały czas trzymają, a ja znowu się poddałem. I w pewnym momencie pamiętam, że był taki moment, że słuchałem podcastu, znowu się poddałem i powiedziałem sobie, tym razem się nie poddam. I nie poddałem się od tamtej pory. I ten gościu w tym podcaście nie powiedział niczego odkrywczego. Po prostu rozmawiali.
To był ten moment.
To był moment przebywania z ludźmi, którzy mają określony mindset. Ja bym chciał, żeby to ludzie wyciągnęli z tej rozmowy. Że są ludzie, robią fajne rzeczy w życiu, radzą sobie i żeby to w jakiś sposób ich popchnęło do tego, żeby ich życie też się zmieniało w tym pozytywny sposób.
Super.
Dziękuję.
Dziękuję ci ślicznie i dziękuję wam.
Dziękuję za zadawanie mi pytań. To był dla mnie super trening. Na początku się trochę stresowałem, a później już jest luzik.
To napiszcie w komentarzach, bo tutaj padło zaproszenie do zaprojektuj swoje życie, ale na razie odpowiedź jest łagodnie negatywna.
dogadamy się. Dziękuję.
Dzięki, cześć.
Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.